Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Bolesław, który ma radość prowadzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Witam w studiu naszych gości. Księdza profesora doktora habilitowanego Jana Przybyłowskiego, a także księdza doktora Zenona Hansa. Witam także Joannę, która będzie realizować nasz program. Temat rozmów niedokończonych dzisiaj bardzo frapujący, o czym przekonaliśmy się w rozmowach już w telewizji i w Radiu Maria po godzinie 18:00. Temat małżeństwo w kościele i demokracji. Prosimy drugich gości, by nam przybliżyli ten temat. Może by trzeba było podsumować to, o czym mówiliśmy w tej przestrzeni telewizyjno-radiowej po godzinie 18:00.
Tak, na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom i telewizjom, którzy uczestniczyli w naszym telewizyjnym, w tej pierwszej części i którzy do nas dzwonili. To były takie bardzo poruszające świadectwa dotyczące życia małżeńskiego. Były tam świadectwa osób, które od 60 lat niespełna są małżeństwem i wspominają to z wielką taką wdzięcznością. Było to świadectwo pani, która opiekuje się chorym mężem i wręcz twierdziła, że ta choroba męża sprawiła, że oni się stali jeszcze bliżsi sobie, więc okazuje się, że ten temat życia małżeńskiego, takich relacji pomiędzy mężczyzną a kobietą, no dotyka nas wszystkich, dotyka każdego, każdy z nas jakoś, nawet będąc duszpasterzem czy kapłanem, no nieustannie w konfesjonale czy przez przygotowanie do małżeństwa, czy też w takim poradnictwie codziennym spotykamy się z problemami życia małżeńskiego i dlatego no chcieliśmy w ten wieczór, żeby zająć się tym tematem. Warto sobie tak uświadomić na początku, że miesiąc temu, kiedy tutaj byliśmy, pod koniec grudnia z księdzem Janem, rozmawialiśmy o rodzinie. Więc my w tej dzisiejszej rozmowie koncentrujemy się na małżeństwie,
która jakby rozpoczyna podstawą, rodzinę.
Dokładnie, to jest ta podstawa, początek, żeby mogła powstać rodzina. Ale warto sobie też na początku od razu uświadomić, że kiedy odchodzą dzieci z domu, a słuchają nas zapewne osoby, które też są starsze być może i są w domu, to wtedy to małżeństwo zaczyna być jakby takim powrotem do tego, co było wcześniej. To znaczy, kiedy nie było dzieci i wtedy te relacje takie małżeńskie, one też mają swoją, no taką dość nową specyfikę, bo to w wieku takim dojrzałym już, kiedy tyle lat się zna kogoś, no może się wydawać, że to jest swego już rodzaju rutyna może grozić, ale też no te świadectwa osób, które opowiadały o swoim życiu, mówią, że nie musi tak być, że ta bycie razem, taka jedność duchowa też, nie tylko taka emocjonalna, nie tylko...
Życie pod jednym dachem, dokładnie, wspólnym dachem, tylko, to nie wystarczy absolutnie.
Dokładnie, więc o tym rozmawialiśmy. No i kiedy mówimy też o sakramencie małżeństwa w ogóle, to też warto sobie to uświadomić. O tym przypominaliśmy sobie, że to ten sakrament to nie jest tylko ten moment zawierania samego małżeństwa, tylko sakrament to jest coś, co trwa później przez całe życie. Podobnie na podobieństwo Eucharystii można by to porównać do tego, że Eucharystia jest celebrowana w czasie każdej mszy świętej, ale później ona trwa. Ten obecny Pan Jezus nadal jest obecny w Eucharystii, pod postacią białego chleba, które możemy adorować. Więc myślę, że to też była taka dość ważna myśl o tym, że sakrament małżeństwa to nie jest tylko coś, co wydarzyło się wiele lat temu, kiedy ktoś zawierał związek małżeński, ale to jest rzeczywistość, która nieustannie trwa. Ten sakrament, który nas ma uświęcać, przez który Pan Bóg działa w naszym życiu też, no jest nieustannie obecny, jeżeli tylko jesteśmy świadomi tego faktu.
To jest świadomość, że dwoje młodych, tak umownie to powiedzmy, bo sakrament małżeństwa zawiera się też w różnym wieku, ale to gdzieś w naszej świadomości mamy młodość tej pary, że oni stają przed Bogiem samym i zapraszają Go do siebie na całe życie.
No to jest
i istotne. Można się wtedy odwołać w każdej sytuacji trudnej, bo gdzieś musimy powiedzieć jeszcze o trudzie bycia rodziną, o trudzie bycia małżeństwem, ale w ogóle o trudzie bycia chrześcijaninem, ale to nie dlatego, że to jest jakieś nie wiadomo jakie trudne, ale że to jest po prostu rzeczywistość normalna.
No i o tych zagrożeniach, które małżeństwa spotykają, też wspominaliśmy, chociaż nie chcemy w ten wieczór może szczególnie na tym się koncentrować.
Może będzie jeszcze kolejna audycja.
Więc wiemy
konieczna.
Dobrze, że z zewnątrz te zagrożenia są, bo pewna kultura takiej tymczasowości, pewnego, no nie wiem, takiej walki pomiędzy kobietą a mężczyzną, jakiegoś takiego przeciwstawiania sobie tych dwóch płci.
Tych dwóch forowana ta walka.
Jest dość mocno, no w takiej naszej kulturze współczesnej na pewno nie sprzyja to zawieraniu i budowaniu takich relacji małżeńskich. Ale też są niebezpieczeństwa takie związane z wewnątrz, z życiem. No wiemy, że pojawiają się wiele uzależnień, jakiejś takiej niedojrzałości osobowościowej. No w tych świadectwach osób wcześniej była mowa o tym, że czasami te relacje są, padało tam słowo wręcz despotyczne, że ktoś może być despotą. No to są bardzo trudne takie wewnętrzne zagrożenia do rozbicia tego związku małżeńskiego. Więc o tym rozmawialiśmy, chociaż próbowaliśmy się najbardziej koncentrować na pewnych celach małżeństwa, jak to Kościół widzi, jakie są jego cele. No i tam mówiliśmy, że te dwa podstawowe cele to są to, aby służą temu, żeby dla dobra małżonków jest zawierane to małżeństwo. Oni zawierają związek małżeński, mają się rozwijać, mają rozbudowywać swoją osobowość, swoją duchowość, pokonywać też siebie. Więc ten takie dobro małżonków jest jakby jednym celem, natomiast drugim będzie zawsze posiadanie i wychowywanie dzieci. O tym może trochę mniej mówiliśmy, bo jest to bardziej związane z rodziną, ale dzisiaj wieczorem chcemy bardziej się skoncentrować na tym no takim wątku, czym jest życie małżeńskie w takiej biblijnej, chrześcijańskiej wizji. Jaka jest jego wartość? Dlaczego ono jest takie ważne? Dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy? Dlaczego nie poddajemy się? Wiemy, że rozmawiamy też o pewnym ideale. To nie doskonale wiemy, że życie jest zbyt trudne, żeby...
I o tajemnicy.
I o pewnej tajemnicy, oczywiście. Więc rozmawiamy o pewnej wizji, pewnym takim pragnieniu, tęsknocie. I wiemy doskonale, i to też słuchacze na pewno znają to z codziennego życia, że młodzi ludzie bardzo często czują lęk przed zawarciem związku małżeńskiego i ten lęk on wynika z takiego lęku utraty swojej własnej wolności, z takiego lęku przed wzięciem odpowiedzialności za drugą osobę na całe życie, na dobre i na złe. Więc ja tak podsumowując tę moją wypowiedź tutaj, którą tak próbowałem kilka najistotniejszych punktów streścić, chciałbym przypomnieć takie jedno z przemówień papieża Benedykta XVI. On je wygłosił w grudniu 2012 roku, tuż przed ogłoszeniem swojej rezygnacji z urzędu papieskiego. I to było spotkanie z kardynałami na zakończenie roku kalendarzowego 2012. I tam papież bardzo mocno mówił właśnie o małżeństwie i o rodzinie. I wydaje mi się, że te pytania, on stawiał takie bardzo retoryczne pytania, ale jestem głęboko przekonany, że one dotykają sedna tego, kiedy rozmawiamy o małżeństwie w ogóle. Dlaczego te relacje trwałe, nierozerwalne, takie podejmujące też wyzwanie trudu, żeby się zmagać z takim, niełatwo się poddawać rozwiązywaniu takich relacji. My używaliśmy tutaj słowa przymierze. Myślę, że to jest piękne słowo, które warto przywrócić i zacząć mówić o małżeństwie, że jest to nie jest kontrakt, to nie jest umowa podpisana, to nie jest...
To jest świecki język, a my jesteśmy przy sakramencie.
To jest tak. Przymierze między kobietą a mężczyzną. Ja pozwolę sobie te pytania zacytować w tym miejscu, bo no jeszcze raz, one dotyczą zasadniczo tego, kim człowiek jest, albo kim powinien być, jaka jest antropologia, jaka jest obraz człowieka. I papież mówi tak, że chodzi w tej całej kwestii małżeństwa, zwłaszcza jego trwałości, takiej nierozerwalności, o zdolność człowieka do wiązania się z drugą osobą, albo do braku powiązań. Znaczy, albo jesteśmy ludźmi, którzy potrafią takie relacje trwałe, wierne, przymierza budować, albo jesteśmy ludźmi, którzy tego nie umieją. I tak pytał, czy człowiek może się wiązać na całe życie? Czy odpowiada to jego naturze? Czy nie kłóci się to jego z wolnością? i z możliwościami jego samorealizacji. Czy człowiek staje się przez to sobą, gdy pozostaje niezależny i wchodzi w kontakt z drugim człowiekiem jedynie poprzez relacje, które może zerwać w każdej chwili? Czy więź na całe życie jest sprzeczna z wolnością? Czy związek warty jest tego, aby z jego powodu cierpieć? To są takie bardzo retoryczne pytania i wiemy doskonale, że papież na wszystkie odpowiada tak, że nasza przyjaźń, nasze przymierze, nasza miłość jest czymś, w imię czego warto cierpieć też. To sprawia, że stajemy się doskonalsi w naszym życiu takim emocjonalnym, w życiu takim naszej osobowości, ale też w życiu duchowym. Więc no, te nasze dzisiejsze spotkanie będzie może też taką okazją do dzielenia się przez słuchaczy swoim doświadczeniem wierności i budowania przymierza, które jest trwałe i nierozerwalne.
Mówił ksiądz dr Zenon Halas. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Ja chciałbym rozpocząć od tego, co wydaje mi się w małżeństwie najważniejsze, nawiązując oczywiście do tych retorycznych pytań. One właściwie nie są już retoryczne, bo my odpowiedź, jak słyszeliśmy, znamy i chrześcijanin, który kieruje się Ewangelią w życiu, a nie tylko ją chce zrozumieć, ale żyje według niej, to myślę, że w tych pytaniach znajdzie takie natchnienie do różnych działań, takich już bardzo bliskich tematowi, który tutaj omawiamy. Ja zaczynam od szczęścia, bo moim zdaniem człowiek sam jest nieszczęśliwy. I znamy Księgę Rodzaju i wiemy, że Adam, mimo że był otoczony przepiękną przyrodą, żył blisko świata zwierzęcego, bo potrafił je nazwać, ale potrzebował drugiej osoby. I to dopiero go naprawdę uszczęśliwiło. Więc jeśli mówimy o małżeństwie, to nie mówimy o dwóch porządkach, wspólne życie albo szczęście. Tylko mówimy, że małżeństwo to jest wspólnota miłości, życia i szczęścia. Tutaj naprawdę człowiek swoje szczęście potrafi znaleźć. Oczywiście nasuwa się pytanie, jakie to powinno być małżeństwo, aby szczęście w tym związku zajmowało najbardziej poczesne miejsce. Oczywiście podkreśliliśmy, ja szczególnie na to zwracałem uwagę, że małżeństwo jako sakrament jest związkiem, jest przymierzem dwojga ludzi, którzy są ochrzczeni. Ale małżeństwo jest sakramentem tylko dla tych, którzy się kochają. Czyli chrzest i miłość w wypadku małżeństwa to są warunki niezbędne. Podkreślaliśmy też, że nie chodzi o jakąś tam miłość, o byle jaką miłość, czy taką miłość sprowadzoną do uczuć, emocji, taką bliską pożądaniu, że chodzi nam o taką miłość, która rodzi się z wiary w Boga. To jest miłość, która sprawia, że małżeństwo staje się naprawdę prawdziwym przymierzem i Bóg w tym małżeństwie znajduje swoje miejsce przez właśnie swoją miłość. I tutaj podkreślaliśmy, że w małżeństwie to jest tak, miłość kobiety do mężczyzny, mężczyzny do kobiety, ale jest też miłość, która im towarzyszy i to jest ta miłość Chrystusowa, który w ten związek wchodzi i w tym związku poprzez tę właśnie miłość taką ofiarniczą, oblatywną, taką miłość zstępującą z nieba sprawia, że ci dwoje ludzi, którzy decydują się na wspólne życie, są w stanie przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. O celach małżeństwa to też najkrócej można powiedzieć tak. To jest to dobro i wychowanie, zrodzenie, wychowanie potomstwa. Ale jak rozumieć dobro małżonków? Bo ono ma kilka takich podstawowych wymiarów, a jednocześnie musimy tu mówić o wartościach i zadaniach. I tak naprawdę to w katolickiej nauce społecznej, a także w prawie kanonicznym o dobru małżonków mówimy w czterech wymiarach. Dobro małżonków to jest intymne ich pożycie. Dalej, to jest ich duchowa jedność i wzajemna pomoc. Wreszcie jest to doskonalenie osobowości małżonków. I wreszcie to, co wydaje się być najważniejsze, ale stawiamy to na końcu, bo jest jakimś celem, do którego małżeństwo powinno zdążać, to jest uświęcenie. Stąd mówimy, że małżeństwo jest naprawdę taką głęboką wspólnotą życia i miłości. Dotykając małżeństwa sakramentalnego, podkreślaliśmy, że tutaj najważniejszą rolę spełnia zgoda nowożeńców, będąca przyczyną sprawczą małżeństwa. Dlaczego? Bo to jest jedyny sakrament, który udzielają sobie sami kandydaci do małżeństwa. Ja podkreślałem, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna, zawierając związek sakramentalny małżeństwa, pośredniczą wzajemnie dla siebie w uzyskaniu łaski. I ten sakrament dzięki temu umacnia i jakby konsekruje do godności stanu małżeńskiego, do wypełniania podjętych obowiązków. Jeśli chodzi o zawarcie małżeństwa tak od strony czysto prawnej, to niewiele na ten temat powiedzieliśmy, ale mam nadzieję, że będziemy mieli trochę czasu, żeby na to również zwrócić uwagę. W prawie, zaczynając od konstytucji, która definiuje małżeństwo, mówimy o polskiej konstytucji, że jest to związek mężczyzny i kobiety. Nie używamy tu pojęć osoby, partnerów, towarzyszy życia, to jest związek mężczyzny i kobiety. Związek ten polega zarówno na powiązaniu małżonków w sferze ich relacji osobistych i to jest to, co najbardziej podkreślamy i nad czym się zastanawiamy, skupiamy właśnie w teologii, w katolickiej nauce społecznej, ale w tym prawnym wymiarze jest to również poważne powiązanie w sferze stosunków majątkowych. Okazuje się, że te sprawy materialne mają ogromną rolę w życiu małżeńskim, bo to dobro wspólne, o którym mówiliśmy, ma również ten wymiar takich relacji materialnych. Żeby małżeństwo, a później rodzina mogły normalnie funkcjonować, małżeństwo i rodzina muszą być zabezpieczone. No, dzisiaj mamy dużo na ten temat, bo słyszymy o tym programie 500+ dla polskich rodzin, które no, zapewniają jakiś normalny stan funkcjonowania małżonkom, rodzicom, którzy wychowują dzieci. I tu w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ja więcej na ten temat teraz nie powiem, bo może do tego wrócimy, jest napisane, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie, podkreśla się równość małżonków, są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. W prawie to dla mnie to było swego rodzaju odkrycie, bo ja zawsze patrzyłem od strony teologii na ten aspekt życia małżeńskiego, ale to jest również podkreślone w prawie świeckim. Obowiązek wzajemnej pomocy, który obejmuje zarówno świadczenie codziennych usług, jak i pomoc wyjątkową. Tu w jednym z tych telefonów właśnie słyszeliśmy, jak na przykład w wypadku ciężkiej choroby. I pomoc taką małżonkowie są obowiązani świadczyć nawet wtedy, jeżeli wymaga to wyjątkowego wysiłku, a nawet pewnych poświęceń. Więc prawo również świeckie, ono tak dalece wzmacnia ten związek małżeński, aby zapewnić tym, którzy wchodzą w taki układ, w to przymierze, żeby również w chwilach trudnych, wymagających pomocy drugiej strony, również prawo gwarantowało uzyskanie tego, tej opieki, do której ma małżonek prawo. Jeśli chodzi o cechy małżeństwa, to tutaj najlepiej wrócić do przysięgi składanej w czasie sakramentu małżeństwa, kiedy kandydaci na życzenie ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie aż do śmierci. O miłości możemy powiedzieć, że ona jest istotą. Ja powołałem się też na Antoniego Czechowa, on taki aforyzm albo taką mądrość wywiódł ze swojego doświadczenia, mianowicie twierdził, że ożenić się bez miłości jest rzeczą tak samo podłą i niegodną człowieka, jak odprawiać mszę świętą bez wiary w Boga. Czyli no, miłość to jest konstytucja, to jest fundament, to jest źródło. Wierność, czyli nierozerwalność, trwałość, uczciwość to jest coś, co sprawia, że małżonkowie mogą sobie nawzajem zaufać. I to bycie razem do końca, w jedności, czyli z jednym mężem, z jedną żoną, to ma ogromne znaczenie dla trwałości związku małżeńskiego, więc jeśli mówimy o cechach małżeństwa, to widzimy je w takich wymiarach. O miłości to myślę, że jeszcze sobie zdołamy powiedzieć, bo ona wymaga nieustannie takiego, powiedzmy, odkrywania, bo miłość w małżeństwie ma szczególny wymiar. Mianowicie do końca życia człowiekowi towarzyszy miłość w tym wymiarze eros, ale im więcej jest tej miłości i lat przybywa w tym związku, tym miłość nabiera cech bardziej agape, czyli tej miłości, która potrafi dawać, a nie tylko przyjmować. Już tak na sam koniec, ja tego nie mówiłem w tej audycji telewizyjno-radiowej, ale chciałbym też jako zachętę do dyskusji, do telefonów, przywołać słowa księdza Jana Twardowskiego o małżeństwie. On napisał tak. Każde małżeństwo przypomina trzy zakony. Na początku franciszkanów, radosnych, zapatrzonych w przyrodę. Z czasem mocnych w słowach i argumentowaniu dominikanów. Po latach już tylko kamedułów przestrzegających reguły milczenia.
Dziękuję. Pięknie, on też miał jeszcze jedno takie sformułowanie, jeżeli już przeszliśmy na taki pewien oddech intelektualny, że kiedy starał się o rękę on, to przynosił róże, a kiedy już zostali małżeństwem, to przynosił kapustę i pietruszkę. Więc
samo życie.
Samo życie. Ja chciałbym zapytać o odpowiedzialność. Co to jest za kategoria istnienia małżeństwa? Odpowiedzialność, która spoczywa na małżonku i na małżonce. Z czego ona się rodzi i jaką jest ważną kategorią po prostu istnienia, budowania małżeństwa?
No jest to dla naszego rozumienia małżeństwa jest to niezwykle istotna cecha, taka postawa nasza wzajemnej odpowiedzialności za siebie nawzajem i też odpowiedzialności za sam związek. To słowo jest jest związane też oczywiście z wolnością, bo nie ma takiej odpowiedzialności, do której można kogoś przymusić, tylko ta odpowiedzialność zawsze jest związana z naszą wolnością i z wolnością drugiej osoby. Więc ja myślę, że te dwie rzeczywistości, wolności i odpowiedzialności, one zawsze będą ze sobą połączone. I myślę, że to uczenie się odpowiedzialności za drugiego człowieka, no jest to też swego rodzaju proces. Przypomina, pewnie też słuchacze znają to bardzo znaną opowieść z Małego Księcia, Saint-Exupéry'ego, kiedy mały książę oswajał się tam z lisem i z każdego dnia pozwalał mu bliżej siadać. Pozwalał mu, żeby był coraz bliżej niego. I któregoś dnia no, ta więź już była tak silna, no, że to była, przerodziła się w odpowiedzialność. Jestem odpowiedzialny za to, co oswoiłem. Staję się odpowiedzialny za emocje drugiego człowieka. Staję się odpowiedzialny za jego rozwój.
No chyba każdy detal później tak wchodzi.
Jest to, więc jest to nie...
Co wynikało z telefonów naszych.
Jest to bardzo, bardzo ważna kategoria, bardzo ważna cecha w budowaniu relacji małżeńskich. Ona budzi wiele lęku. To już o tym też mówiliśmy, że zwłaszcza dla młodych ludzi to przejęcie odpowiedzialności za drugiego człowieka jest niezwykle no, trudne.
Powiedział takie zdanie, czy takie sformułowanie, że młody człowiek boi się o utratę wolności.
O utratę wolności, bo odpowiedzialność...
Jak ją rozumie, nie wiemy.
Wiemy, bo to jest nasza taka codzienna też obserwacja w duszpasterstwie z naszych rodzin, naszych przyjaciół, że młodzi ludzie, oni są bardzo silnie emocjonalnie zaangażowani, ale ta relacja, ona trwa tak długo, jak emocje są obecne. W momencie, kiedy emocje wygasają, kiedy przychodzą jakieś momenty rozczarowania, kryzysu, no wtedy zaczyna być ta relacja trudna. Ja myślę, że to słowo odpowiedzialność można by porównać czy zamienić jako pewną, jako tożsame słowo, że jest to swego rodzaju troska o drugiego człowieka. Jestem zatroskany o drugiego człowieka. Może kiedy byśmy zaczęli używać takiego zatroskanie o drugiego człowieka jest czymś pięknym. To możemy zauważyć wielokrotnie, że jeżeli opiekujemy się kimś, kto potrzebuje pomocy, odczuwamy wtedy, no tak Pan Bóg nas, dzięki Bogu, dzięki je, tak nas stworzył, że opiekowanie się drugim człowiekiem, troska o niego, sprawia nam osobiście swego rodzaju satysfakcję. Jeżeli kogoś,
bo jest to dawanie.
Bo jest to dawanie siebie.
Więcej szczęścia jest dawaniu niż braniu.
Osobie, z którą jesteśmy jakoś związani. Więc może ta odpowiedzialność i troska, może warto by używać też tego pojęcia i zachęcać no, tych, którzy jakoś tak boją się przekroczyć ten próg takiego podjęcia, takiej decyzji, że zatroskanie, takie autentyczne, głębokie troskanie się o drugiego człowieka, rezygnując też z własnych czasami potrzeb, to nie jest coś, co ogranicza naszą wolność, nie jest coś, co niszczy naszą osobowość, co stoi na przeszkodzie naszej samorealizacji, ale może być właśnie czymś, co tę naszą wolność zwiększa. Ja powrócę jeszcze raz do tego fragmentu, o którym mówiłem papieża, bo kiedy on mówił o tych stawianych pytaniach wcześniej, on mówi tak, człowiek przez dar samego siebie, człowiek realizuje się, i tylko otwierając się na drugiego, tylko pozwalając się kształtować w cierpieniu, odkrywa pełnię bycia osobą ludzką. Człowiek, który składa dar samego siebie. To są czasami małe dary. To są małe podarunki takiej troski, odpowiedzialności za drugiego człowieka, ale to one sprawiają, że odkrywamy pełnię bycia osobą ludzką. Człowiek nie staje się osobą, zamykając
w sobie.
Piękno
małżeństwa.
Tylko otwierając
bo
się dla drugiego.
W tych wymianie darów. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski użył takiego słowa, że małżeństwo prowadzi do uświęcenia. To chciałoby się powiedzieć, to w klasztorach, to księża, to gdzieś na tych sferach jakiś, gdzieś tam budujemy świętość własną. Tymczasem małżeństwo jest drogą do świętości. Beatyfikacje, kanonizacje małżonków, ostatnio rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus jest tutaj takim obrazem namacalnym. Uświęcenie.
Właśnie, ja w tych cechach dobra małżonków postawiłem to na końcu. Świadomie, dlatego że o te lęki, które towarzyszą młodym ludziom, zwłaszcza przed związkiem sakramentalnym, czyli tym przymierzem wobec Boga, no związane są między innymi z tą świętością związku. Otóż świętość bardzo często się kojarzy z tą świętością taką sklerykalizowaną i zmonachizowaną, czyli taką w wykonaniu zakonnym. A wiemy, jakie są fundamenty tej świętości, na którym powinna się budować. To są te trzy śluby, ubóstwo, czystość i posłuszeństwo, prawda? Tak prawdę mówiąc, to nam jeszcze brakuje w teologii takiej wypracowanej duchowości ludzi świeckich, a tym bardziej uświęcania się małżonków. Ja szczerze powiem, że ja się od dawna tym interesuję, staram się być tutaj wnikliwy i w poszukiwaniu literatury dosyć dokładny i raczej jest to takie na razie bardzo ostrożne powtarzanie tych poglądów, które niejako wypływają z tego doświadczenia Kościoła, ale właśnie w życiu osób poświęconych Bogu w Kościele. A to mają być ludzie poświęceni Bogu w świecie. Oni mają się stawać świętymi w świecie. I na to naprawdę nie mamy jakiejś specjalnej recepty. Ale jeśli nie mamy recepty, to tym bardziej powinniśmy się oprzeć na pewnych fundamentach. I jeśli, tak sądzę, chcemy zobaczyć świętość małżeńską, to przede wszystkim musimy ją widzieć w perspektywie tej osobowej, osobowo pojmowanej miłości. Bo tylko patrząc na miłość, która jest miłością, wiemy, w małżeństwie jest konsumowaną, żeby związek naprawdę był pełny, to również w prawie kanonicznym musi to być miłość, która zrodzi życie. Więc jeśli tak pojmujemy miłość, to przestajemy się bać, że małżeństwo to jest właśnie miłość tylko do Pana Boga. Małżeństwo to jest miłość do człowieka. I ta miłość do człowieka może nas uświęcić. Bo zwyczajowo myślimy, kochaj Pana Boga, to będziesz święty, a kochaj człowieka, a w małżeństwie to jest właśnie istotne. Jeśli nauczysz się kochać człowieka tą prawdziwą miłością w wymiarze agape, to staniesz się świętym. I tu, jeśli ktoś chciałby sobie pogłębić tę prawdę o miłości, to naprawdę warto sięgnąć do encykliki Benedykta XVI, Deus Caritas Est, gdzie pierwszą część poświęca i teorii, i praktyce miłości. Ja tu przywołam, bo myśmy mieli program o miłości, takie słowa, taką najkrótszą, jedną z najkrótszych definicji, jaką papież podaje w tej encyklice. I on tam, przytaczając jednego z filozofów, mówi, że miłość to jest tego samego chcieć i tego samego nie chcieć. Idem velle, atque idem nolle, po łacinie. Tego samego chcieć i tego samego nie chcieć. Czyli miłość małżeńska to jest po prostu pójście w jednym kierunku we dwoje, bo tak jak człowiek jest sam, to może się kręcić w kółko, jak w kołowrocie. Jeśli się jest drugim człowiekiem, to zawsze trzeba iść w jakimś kierunku. Ja myślę, że to idem velle atque idem nolle, czyli nauczyć się tego samego chcieć i tego samego nie chcieć, to jest tak, i odpowiedzialność, i też częściowo rezygnacja z mojej wolności, częściowo, na tyle, na ile potrzebuję, żeby zrozumieć drugiego człowieka. Tego samego chcieć, ale też tego samego nie chcieć.
Które nie chce człowiek kochany. Osoba.
Tak, a. Dokładnie. To jest to właśnie, co pozwala nam się w małżeństwie uświęcić, bo to nie jest, nieraz jest bardzo trudne.
Ale to wymaga jest poświęcenia. Wielkiej rezygnacji nieraz.
No niestety. Chociażby jak te przykłady, kiedy żona musi się opiekować, tu akurat jest choroba przyszła, powiedzmy, w późniejszym wieku. Ale zdarza się, że często mamy przykłady takie, że opiekowanie się mężem czy żoną, bo w drugą stronę to też działa, to jest większość życia wspólnego. I to jest tego samego chcieć i tego samego nie chcieć dla kochanej osoby, dla tej drugiej w związku, to myślę, że to jest naprawdę trudna droga uświęcania się.
Więc bardzo się cieszę z tego wyjaśnienia i podsumowania, ponieważ pokutują nawet i używane są takie sformułowania, patrząc na jakiś klasztor, czy patrząc na kościół, patrząc na powołania kapłańskie czy zakonne, ludzie nasi świeccy, tak ich nazywamy, ale nasi ludzie mówią, czy ja się zbawię nawet, czy ja dojdę do nieba. Bardzo często my kapłani słyszymy takie słowa, mówiąc, że my żyjemy w tej przestrzeni miłości, świętości cały czas, celebrując święte sakramenty, głosząc Słowo Boże, pogłębiając wiedzę religijną, mówię na poziomie zakonno-kapłańskim, to mówię zakony, to siostry i w ogóle wszelkie wspólnoty zakonne, a my jesteśmy pozbawieni tej czystej wody, tego źródła. I wielokrotnie udaje mi się tłumaczyć, że wasza praca, wasze zaangażowanie, wasze posłuszeństwo wzajemne, to jest w oczach Bożych wielka sprawa, ogromna wielka sprawa, która prowadzi nie tylko do nieba, ale prowadzi do świętości.
No to jest prawda, że człowiek, który żyje sam jako w celibacie, czy to zakonnik, czy osoba w świecie, nie żyjąca sama, stoi w większym niebezpieczeństwie stania się egoistą.
Święty Jan od Krzyża mówi, że możemy się stać obżarciuchami duchowymi.
Może być taka sytuacja, że ktoś...
Niebezpieczeństwo.
Natomiast jeżeli ktoś zawiera no takie małżeńskie przymierze, kiedy jest no, z tą drugą osobą pod jednym dachu, musi zwracać na nią uwagę, jeżeli są jeszcze dzieci, jeszcze jest rodzina, no to wtedy ta pokusa egoizmu staje się, że tak powiem, bardziej wyzywana, dlatego że trzeba to dziecko chore zawieźć do szpitala, nawet jeżeli nie chce mi się, bo jestem zmęczony, tylko należy podjąć pewien trud. Więc ja bym powiedział...
Rodzice w ogóle nie, zdaje się, nie podchodzą, tak, tylko widzą tak, to dziecko chore, to nie... moje dziecko, czy ale... ten mój mąż.
Więc,
tak.
Więc to chcę te wszystkim, którzy żyją w związkach małżeńskich i żyją w rodzinach, no chciałbym powiedzieć, no ja jako żyjący we wspólnocie zakonnej, pallotyńskiej, ale to często sobie, kiedy rozmawiamy z naszymi współbraćmi, to często o tym sobie mówimy, że nam rzeczywiście grozi, może zagrażać swego rodzaju zamknięcie się w sobie, w takim swoim wygodnym też życiu, kiedy nikt nam nie przeszkadza i możemy według własnego jakiegoś rytmu żyć. Natomiast w życiu codziennym, rodzinnym na pewno tak nie jest. Ja myślę, że to jest też droga uświęcania się tych osób, ale uświęcania w sensie, jeszcze raz powtarzam, ta myśl papieża Benedykta, którą Jan Paweł II też często powtarzał, że ostatecznie bycie w pełni człowiekiem oznacza nie zamykanie się w sobie, nie egoistyczne koncentrowanie na mnie samym, tylko no, wychodzeniu do drugiego człowieka. Mówiliśmy też o tym, że taki jest też obraz Boga, który mamy, kiedy mówimy, że Bóg jest Trójcą, kiedy te trzy osoby. No tak, oczywiście jest to taka wielka tajemnica, że nie jesteśmy tego w stanie zrozumieć i wyjaśnić, no ale próbujemy tak to nazywać, że te trzy osoby, że one są we wzajemnej relacji, wzajemnym oddawaniu się sobie. Ojciec jest zawsze dla syna, syn wszystko oddaje dla ojca, wszystko to czynią razem dla Ducha Świętego, więc... Dlatego też małżeństwo w tej wizji chrześcijańskiej mówimy, że jest obrazem Trójcy Świętej, jest obrazem Boga. Jesteśmy stworzeni, przypomnijmy sobie to jeszcze, warto to sobie jeszcze raz też uświadomić, że ten biblijny zapis, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to nie oznacza, że Adam został stworzony na podobieństwo Boga. To nie oznacza, że Ewa została stworzona na podobieństwo Boga. Tylko obydwoje razem zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. To znaczy, no ta wymiana osób, czyli miłość, no ona jest dla nas, dla chrześcijan, kluczem do zrozumienia, że ostateczne szczęście człowieka nie polega na samotnym zamykaniu się w sobie, tylko na wychodzeniu ku drugiej osobie i w trosce o to, żeby tej drugiej osobie, żeby z tą drugą osobą pragnąć tego samego i tego samego nie pragnąć jako szczyt no, tej relacji, którą nazywamy miłością.
Można by podsumować tak, że człowiek zjawia się na ziemi po to, aby dojść do Boga. Do Boga może dojść właśnie jako święty. Wchodzi w życie Boga samego. I ten sam Bóg powiedział do kogoś, pójdź za mną, odnosimy to do życia zakonnego i kapłańskiego. I ten sam Bóg powiedział, opuści mężczyzna, matkę i ojca i złączy się ze swoją żoną. Finał, my wszyscy spotykamy się u stóp Boga, tak by można powiedzieć. I stąd ta świętość, którą tutaj została no to, tak pięknie podkreślona.
To warto może jeszcze, ojciec, powtórzyć te słowa, które papież Jan Paweł II napisał Familiaris Consortio zaraz na samym początku, dotyczące tego, w jaki sposób człowiek może urzeczywistnić właśnie powołanie do miłości. Powołanie do tego, że został stworzony do tego, żeby miłować. I tam jest, objawienie chrześcijańskie zna dwa właściwe sposoby urzeczywistniania tego powołania do miłości. Małżeństwo i dziewictwo. Małżeństwo, kiedy oddajemy się całkowicie drugiej osobie i dziewictwo, kiedy oddajemy się całkowicie Bogu z też duszą i z ciałem, też drugiej osobie. I nic pośrodku. Tam nie ma jakichś partnerskich układów, gdzie możemy nasze ciało czy oddawać tu, czy... Małżeństwo i dziewictwo to są dwa sposoby przeżywania chrześcijańskiej miłości.
Jest godzina 22:11. Radio Maryja, są teraz prowadzone rozmowy niedokończone. Gośćmi to są nasi już bardzo znani księża, którzy współpracują także w Radiu Maryja i prezentują nam pewne tematy. To ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, ksiądz doktor Zenon Hanas. Chciałbym już podać numery telefonu do naszego studia, by nasi radiosłuchacze pozwolili nam także współtworzyć naszą tak ważną audycję. Polska Północna może do nas telefonować pod numer 56 655 23 55. Z Polski Południowej odbieramy telefony spod numeru 56 655 23 56. Połączenia darmowe w naszej rodzinie to 536 600 536 6200 i z zagranicy 48 56 655 23 33 i druga końcówka 23 66.
Bez lęku, tylko w Twojej miłości. lepiej nie żartować, bo tylko ona uzasadnia świat. Nie traćmy czasu na żal i ciche wojny, skoro żyjemy tylko raz, bądźmy dla siebie ziemią i niebem. Na zimę, wiosnę, lato, jesień. Tylko w twoich dłoniach jestem jak melodia, tylko w twoich rękach jestem jak piosenka. Tylko w twoim kręgu umiem żyć bez lęku, tylko w twej miłości nie brak mi radosnych dni. Bądźmy dla siebie ziemią i niebem, na zimę, wiosnę, lato, melodia. Tylko w twoich rękach jestem jak piosenka, tylko w twoim kręgu umiem żyć bez lęku, tylko w twej miłości nie brak mi radości. Tylko w twoich dłoniach jestem jak melodia, tylko w twoich rękach jestem jak piosenka.
Jest godzina 22:15. Odbieramy pierwszy telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witam.
Witam również księdza Bolesława i księży gości, goszczących. Niejedna cenna myśl płynie z audycji i wcześniej z też łącznie, kiedy to było w telewizji Trwam, chociaż ja jestem słuchaczem Radia Maria. I chciałbym do tego jeszcze, tak jak niedawno ksiądz prowadzący odniósł się do jednego miejsca ze Słowa Bożego właśnie co tego, że opuści człowiek, prawda, w sensie rodziców i złączy się żoną swoją, będą jednym ciałem. To jest bardzo istotne, żeby właśnie te etapy mieć na uwadze w tym, co właśnie Słowo Boże wskazuje, aby to, ten związek był mocno scalony i nierozerwalny. Dla mnie istotna jest myśl właśnie co do tego, że miłość jest dawaniem. I to jest taka uważam, że warta mocnego podkreślenia sprawa, żeby no, być tą osobą, która wchodząc do związku właśnie chce dawać, chce być tą, która myśli o szczęściu tej drugiej osoby i z kolei przeciwnie, że ta osoba, z którą się łączy, myśli o szczęściu tej z kolei pierwszej osoby. I myślę, że ten złoty wiersz Biblii, który mówi o tym, że tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Właśnie ten cenny Boży dar życia wiecznego, właśnie to jest ten wyraz największej miłości Boga do ludzi. I pozwolę sobie jeszcze na jedno miejsce ze Starego Testamentu, z 27 rozdziału Księgi Przysłów, wiersz 17. Już, prawda, kiedy ten związek zostanie zawiązany z Bożym błogosławieństwem, w tym rozdziale 17, przepraszam, 27, wiersz 17, żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego. I to jest takie pewne właśnie dopasowywanie się obu stron, męża i żony, żony i męża właśnie, aby to scalenie było jak najmocniejsze, jak najbardziej dopasowanie się było, bo to z czasem się, prawda, dzieje w miłości, kiedy to dawanie następuje. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pozdrawiamy Panie Tadeuszu.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękujemy za taką biblijną, bardzo głęboką inspirację też do naszego tematu. Ja chciałbym tak jeszcze pogłębić i dodać do tej refleksji, którą Pan tutaj wypowiedział, to, że w naszym takim chrześcijańskim rozumieniu sakramentu małżeństwa jest to zawsze obraz miłości pomiędzy Chrystusem a Kościołem, czy Chrystusem a człowiekiem. I dlatego święty Paweł, kiedy mówi o małżeństwie, on często wzywa, żeby mężowie, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał swój Kościół. I dlatego też często, kiedy mówimy, że sakrament jest, sakrament małżeństwa jest sakramentem w ogóle, to mamy też na myśli właśnie ten związek, że ta miłość pomiędzy dwojgiem osób, ona ma nam przypominać o tej miłości, którą Chrystus ma do każdego człowieka. A jaki to jest rodzaj miłości? Jaka to jest miłość? No to już tego nie musimy sobie tutaj na antenie Radia Maria wyjaśniać. No jest to miłość taka do końca, złożona na krzyżu, godna, pełna zatroskania, pełna wyjścia do drugiego człowieka, aż do ofiary ze swojego życia. No o taką miłość, o takiej miłości myślę, że też bardzo tęsknimy. I kiedy, no nie wiem, młodzi ludzie przygotowują się do małżeństwa, to myślę, że to jest taka też ich wielka tęsknota, żeby spotkać kogoś, kto będzie tak mnie kochał, że do końca ze mną zostanie, że nigdy mnie nie porzuci, że zawsze będzie wierny. Ja myślę, że to jest taka najbardziej romantyczna, najbardziej piękna, najbardziej głęboka miłość. Czasami, czy często jest tak, że życie niestety no, rani nas, czy sprawia, że jesteśmy rozczarowani, ale mam nadzieję, że ta tęsknota nigdy nie przestanie żyć w sercach ludzkich.
Halo, prosimy, kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marcin z Morąga.
Witamy, Panie Marcin.
Mamy 30 lat, jestem w związku małżeńskim, 5,5 roku, Bóg obdarzył nas trójkiem dzieci, najstarsze ma 4 latka. I na wstępie powiem, że małżeństwo jest czymś pięknym, po prostu pięknym. Takie wspólne budowanie, wspólne patrzenie w przyszłość, wracanie do domu, do dzieci, ale przede wszystkim do żony. Takie wspólne siedzenie, rozmawianie, ustalanie i w ogóle. No czymś po prostu przepięknym. I nawet swojego czasu, to dokładnie w 2012 roku, no wiadomo, może zacznę od tego, że wiadomo, że życie małżeńskie też polega no, na tym współżyciu małżeńskim. No też tak to Bóg stworzył, a nie inaczej. Myślę, że pięknie. No i w 2012 roku żeśmy podjęli z żoną taką inicjatywę, można powiedzieć intencję, że odmówimy sobie pożycia małżeńskiego dla Boga w piątki. No i od tamtej pory jakoś staramy się w tym wytrwać, a każde następne, myślę pożycie jest takie po prostu piękne. Nawet raz rozmawiałem ze spowiednikiem na ten temat, no bo takie miałem różne myśli, czy czasem czegoś tam nie nadużywamy w tym małżeństwie, czy może na coś Bóg nie patrzy tak źle, to spowiednik powiedział mi w ten sposób, że cieszyć się tym i Bogu dziękować, mówi, bo jest wiele małżeństw, które po prostu nie mają tej radości i się tym no, nie mogą cieszyć, także nie można to mówić o jakimś tam nadużywaniu, więc stąd też teraz z żoną widzimy, że po prostu może dlatego, że także sobie odmawiamy tego pożycia małżeńskiego w piątki ze względu na mękę Chrystusa, to po prostu Bóg każde następne nasze no, takie przytulenie się nazwę tak błogosławi. A od gdzieś tak od roku czasu odmawiamy sobie również w środę nam dla Matki Bożej, więc to są takie nasze małe dwa wyrzeczenia. Myślę, że warto, że jest to coś pięknego, bo nasza miłość między sobą wzrasta, pogłębia się. I myślę też, że jest dużo, dużo ludzi krytycznie podchodzących do małżeństwa. Ale tak z tych ludzi, którzy po prostu siedzą w niesakramentalnych związkach małżeńskich, bo znam ich, to nie znam osoby, żeby po prostu była jednak sama. Raczej i tak jest z kimś związana, więc gdzieś może zagubione wartości, może zły przykład z domu, trudno powiedzieć, ale jednak Bóg to tak stworzył, że nikt jednak nie chce być singlem. Mało kto jest jednak na świecie tym singlem, więc na podsumowanie powiem, że małżeństwo jest to coś pięknego, a jeśli jacyś młodzi ludzie słuchają, także dodam, że odwagi warto, bo o Boże błogosławieństwo się starać, zapraszać Pana Boga i niech miłością swoją i boskością błogosławi.
Wyjątkowo, Panie Marcinie, zapytam o imię małżonki.
Martyna.
I proszę jeszcze też powiedzieć, przedstawić nam imiona swoich dzieci.
Marlenka 2 stycznia 4-latka skończyła. Później jest Manuelka 7 października 2-latka skończyła. I jest Maksymilianek, on będzie miał 9 lutego 4 miesiące. I no tak akurat z żoną żeśmy wybrali, że wszyscy jesteśmy na M. I każde dziecko na drugie imię też ma również Maria, więc...
Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy za pełną prezentację swojej rodziny. No,
serdecznie dziękuję, Bóg zapłać i chwała Bogu za wszystko.
Chwała Panu.
Chwała Panu. Panie Marcinie, bardzo dziękuję. Ten głos szczególnie dla młodych jest bardzo cenny. Ja tu w komentarzu powiem tak, że Pan odkrył, czy może inaczej, stosuje w życiu zasady, które wymyślili ludzie pragnący doskonalić się w życiu duchowym. Tam obowiązują takie dwie zasady w ascetyce, w mistyce, bo to przejście jest takie płynne. Mianowicie te dwie zasady określone są dwoma słowami łacińskimi. Pierwsze słowo to jest abstine, drugie sustine. Abstine, to o czym Pan powiedział, że jeśli chcemy zyskać coś więcej, trzeba nieraz z czegoś częściowo zrezygnować. Abstynę to jest polskie słowo, no polskie, wywodzące się od łacińskiego, abstynencja, czyli jakaś taka walka ze sobą, walka ze swoją naturą, ale w pozytywnym znaczeniu abstynę. Nie tylko jako walka z nałogiem, walka z czymś złym, ale w ogóle walka dla samego siebie. Abstine to właśnie to oznacza. Ja mam świadomość swoich słabości. Dlatego to, co Państwo podjęli, te środowo-piątkowe takie abstynencje płciowe, seksualne, to ja myślę, że to pokazuje, że macie świadomość, że kolejne inne dni, które macie dla siebie, to jest to piękno w trochę innym wymiarze, pełniejszym się ukazuje. Bo jeśli się potrafi z czegoś zrezygnować mniejszego, dostaje się coś większego. Ale jest to drugie słowo i zachęcam, żeby Pan sobie to słowo też wpisał w swój słownik, sustine. Po polsku to najbliżej będzie takie tłumaczenie wytrwać. Wytrwać. Bo małżeństwo, wbrew pozorom, to jest coś, co ma nas uczyć wytrwałości, bo to jest na całe życie. To nie jest tak, że aha, jak mi się przestanie podobać, jak to w jednej z piosence wymienię na lepszy model, prawda? Sustine to jest wytrwać. Więc jeśli coś się osiąga w małżeństwie, jeśli widzę jakieś bogactwo, jeśli widzę jakieś dobro, to trzeba to umieć dostrzegać, pielęgnować, zajmować się tym, bo sustine to jest właśnie, jeśli coś osiągnąłem, to nie dać się z tego zepchnąć. Małżeństwo to jest bardzo ważne. Ale te dwie zasady uświęciło bardzo, bardzo wielu ludzi w historii Kościoła i sądzę, że możemy je spokojnie stosować również w życiu małżeńskim.
Dziękuję bardzo. Halo, telefon odbieramy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich w studio. Nie będę już wymieniać, wszystko wysłuchałam. Chciałabym...
A imię pani?
Sabina z Warszawy.
Tak.
Chciałabym powiedzieć o moim małżeństwie. Może nie będę zabierała dużo czasu, ale są ważne sprawy. Wychowaliśmy 3 dzieci i zdaje nam się, że byliśmy wspaniałym małżeństwem, ponieważ 2 synów do ministranci, córka Bielianka i Kościół był dla nas na pierwszym miejscu. Potem mąż zachorował, ale już to wcześniej miał. Jeden zawał, drugi zawał, ale wrócił i mówił, że Matka Boża go uratowała, Matka Boża Fatimska. I bardzo się cieszył, my również za nim, bo mamy wnuki, dziadziuś odwiedzali i no w ogóle, no bardzo się cieszyliśmy. I potem już ostatnio był troszkę słabszy, więc musiałam się opiekować, nawet i lekarstwa podawać. I w końcu wiedział, on wiedział, kiedy odejdzie, bo często żeśmy śpiewali, nie będę całe od początku tam do Matki Bożej, ale to równiutko z nim, a kogo Matko Ty pobłogosławisz, ten do wieczności szczęśliwie dopłynie, a za kim Matko na sądzie się stawisz, ten wieczną śmiercią nigdy nie zaginie. I tak to był tydzień przed jego śmiercią i mówił, słuchaj, już nie mogę teraz różaniec 20-20, ale muszę się położyć. Ja mówię, jesteś w takim wieku, że możesz się położyć, będziemy odmawiać tak. I dosłownie tydzień czasu modlimy się i mówi, ja już muszę do domu. A trzeba było zrozumieć, do domu. Ja mówię, mamy dom, ale sobie przełożyłam, że on chce do domu, ale do Bożego domu. I dosłownie tydzień czasu i on mówi, wiesz, to już koniec, ja już nie mogę już żyć, nie. Ja już koniec, no smutno mi było i po tygodniu czasu zaraz wezwałam pogotowie i nie było dosłownie niecałe 3 dni, i wnuki stali nad nim i spokojnie odchodzi z tego światu. I ja bardzo to przeżyłam, bardzo, bo był wspaniałym mężem. Nie było tak, że wszystko tak pięknie, za tego były i czasami sprzeczki i to, no bo 3 dzieci, no trzeba było, ale w sumie jeszcze to chciałabym powiedzieć. Ciągle mówił, wracał ze szpitala, bo 2 zawały i mówił, Matka Boża Fatimska mnie uratowała. I jeszcze trzeba to powiedzieć, teraz 13 stycznia Matka Boża go zabrała. 13 styczeń. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jestem na razie tak, no smutno mi, nie ma jego, ale wierzę, że on żyje z nami.
Tak, pozdrawiamy.
Bóg zapłać. Bóg zapłać za wysłuchanie.
Łączymy się z panią również.
No, pani Sabino, bez wątpienia to są takie trudne i smutne dni, kiedy odchodzi osoba, z którą pani tyle lat była bardzo blisko i z którą łączyły was takie bliskie więzi, tyle wspaniałych doświadczeń, wychowywania dzieci, takiej radości z ich wzrastania. Ja jestem głęboko przekonany, że ta pani opowieść jeszcze raz jest takim potwierdzeniem, że my ludzie nie jesteśmy tylko takimi istotami, które żyją na poziomie biologii, na poziomie zwierząt, na poziomie takiego materialnego świata. Tylko nosimy w sobie no, taki pierwiastek, bardzo głęboki pierwiastek ducha. Owszem, mamy ciała, które są bardzo ważne. To ten duch nasz, on się poprzez nasze ciało wyraża. To ciało jest uduchowione. To jest coś, co też jest dla nas bardzo ważne. Ale kiedy chcemy przeżywać taką autentyczną, głęboką miłość do drugiego człowieka, to staramy się patrzeć na tego drugiego człowieka jako na osobę, która będzie żyła wiecznie. To nie jest ktoś, kto się rozsypie, kto przestanie istnieć, tylko to jest ktoś, z kim będą nas łączyły nadal więzi też w niebie. Czy ta nasza wizja zbawienia, no tu warto sobie to może, żeby też dla pani to jeszcze raz tak przywołać sobie, że nasze to zbawienie wieczne po śmierci, które oczekujemy, ono nie polega na tym, że zatracimy naszą tożsamość. My nadal będziemy mieli imię, będziemy wiedzieli o tym, kim jesteśmy. Co więcej, będziemy mieli uwielbione ciała, tak jak Pan Jezus miał uwielbione ciała. To dlatego te nasze ciała tutaj na ziemi, to nie jest obojętne, w jaki sposób my wykorzystujemy nasze ciało też w okazywaniu miłości drugiemu człowiekowi. I wierzę głęboko, że to przeżywanie takiej duchowej jedności, którą Pani łączyło z mężem, że Pani nadal czuje tę obecność męża, że będąc teraz na cmentarzu, nawet odwiedzając to miejsce jego pochówku, albo po prostu będąc w mieszkaniu, że życzę Pani, żeby Pani mogła nadal taką duchową jedność ze swoim mężem przeżywać.
I odbieramy kolejny telefon. Jest godzina 22.33. Rozmowy niedokończone. Małżeństwo w kościele i demokracji. Demokracji jakoś nie udało nam się dotknąć, ale nie wiem, czy mamy żałować. Ja nie bardzo widzę. Nie mam żadnego na razie takiego żalu. Halo, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Katowic.
Witamy.
Pozdrawiam
Pani.
Serdecznie ojca i szanownych gości. I chciałam się zapytać w takim temacie, jakie przesłanie i łaski płyną dla małżeństw ze strony Kościoła w roku Miłosierdzia Bożego?
Pani Tereso, bardzo dziękuję. Nawiążę tutaj do jednej z naszych audycji, którą poświęciliśmy Miłosierdziu. Ale też poświęciliśmy takiej miłości miłosiernej, bo to są terminy, wydaje się, blisko znaczne, ale jednak trzeba umieć je rozdzielić. Miłość miłosierna i miłość i miłosierdzie to jednak są takie dwie rzeczywistości, które wymagają takiego bliższego wyjaśnienia. Ja posłużę się tutaj jeszcze raz tym pojęciem erosa i agape, bo te dwa terminy powinniśmy się naprawdę z nimi oswoić, bo tylko one nam pozwalają zobaczyć, na czym polega ta miłość miłosierna w małżeństwie. Otóż papież w numerze 10 Deus Caritas Est, Benedykt XVI, czyli Bóg jest miłością, pisze tak, że Bóg miłuje i ta jego miłość może być określana bez wątpienia jako eros, która jednak jest równocześnie także agape. Eros Boga do człowieka jest zarazem w pełni agape. Nie tylko dlatego, że zostaje dana zupełnie bezinteresownie, czyli tu mamy pierwszą cechę miłości miłosiernej. Bezinteresowność, bez żadnej uprzedniej zasługi, ale także dlatego, że jest miłością przebaczającą. Myśmy o tym tylko lekko mówili, dotknęliśmy tego, ale jeśli czegoś mamy się nauczyć i czegoś doświadczyć i coś przeżyć w roku miłosierdzia, mówię tu zwłaszcza o małżeństwach, to właśnie doświadczyć miłości przebaczającej, czyli innymi słowy miłości miłosiernej. Jak to w praktyce wygląda? Przede wszystkim, tu już o tym też była mowa, nauczyć się tak samo dawać, jak i brać. Bo nieraz jest łatwo powiedzieć przebaczam, przepraszam, ale nieraz trudniej jest przyjąć przeprosiny i przebaczenie. Więc jeśli w tym roku miłosierdzia coś w małżeństwie może się zmienić, to właśnie w tym wymiarze, żeby podkreślać, tak, ja mogę dużo dać, ale być może jeszcze więcej mogę otrzymać, bo sztuka otrzymywania jest dla człowieka, wydaje się, o wiele trudniejsza niż przebaczania. Bo tak naprawdę ten potrafi do końca przebaczać, kto umie do końca być obdarowywanym. Dlaczego? Bo takie jest przebaczenie Boże, że żeby przebaczyć człowiekowi, trzeba otrzymać, przyjąć przebaczenie od Boga. A my, kapłani, którzy spowiadamy, wiemy, ile jest wątpliwości w ludziach, którzy przychodzą do spowiedzi i odchodzą z tym poczuciem jakiegoś braku takiego uwolnienia do końca. Chcieliby nieraz powtórzyć. Niektórzy są tacy skrupulatni, że chcieliby wrócić jeszcze coś. Trzeba umieć przyjąć przebaczenie od Boga. A jeśli nauczę się przyjmować przebaczenie od Boga, to nauczę się dawać miłość miłosierną drugiemu człowiekowi.
To znaczy, że te wszystkie zapisy, które byśmy sobie wymyślili, naszych win, naszych grzechów, są spalone, spopielone, nikt tego nie odtworzy. Święty Paweł właśnie to, tak mówił, kancelary są wymazane. Dokładnie. Totalnie nikt nie potrafi tego czytać. Tak, Bóg przebacza, tak sobie przebaczajmy.
Trzeba umieć przyjąć to przebaczenie.
Dokładnie. Że Bóg tak mi przebaczył. I prosimy kolejnego słuchacza. Witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Magdalena z Warszawy.
Witamy Panią.
Witam serdecznie. Chciałabym się podzielić refleksją swoją. Mianowicie ja zauważam, że młodzi ludzie w dzisiejszym świecie są bardzo samotni i tę samotność często zagłuszają, szukając jakichś wrażeń, ciągle szukając nowych doświadczeń, zresztą często zgubnych. Jednak myślę, że tak naprawdę szukają drugiego człowieka. I takie osoby, myślę, że często chciałyby poznać kogoś, spotkać jakąś miłość na całe życie, ale niestety często są zamknięte na Pana Boga, a tym samym na innych ludzi. Więc myślę, że bez Pana Boga nie jesteśmy w stanie właściwie kochać drugiego człowieka. I dziękuję bardzo. Chciałam pozdrowić ojca i wszystkich obecnych gości, a przy okazji całą moją rodzinę i szczególnie tatę mojego Jacka. Pozdrawiam serdecznie.
Dołączamy się do tych pozdrowień i za pozdrowienia dziękujemy.
Bardzo dziękujemy Pani Magdaleno. Taki młodzieńczy głos i widzę, że tak z doświadczenia, pewnie z grona swoich znajomych, kiedy Pani mówiła o takiej samotności ludzi młodych, którzy rzeczywiście, no my nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby być wyizolowani od świata, tylko chcemy, żeby ktoś był blisko nas. I myślę, że to doskonale Pani to opisała, tę taką potrzebę bycia z drugim człowiekiem. Ja może w tym miejscu tak powiem, że te relacje młodych ludzi, no już tak powrócę do tego, że często są takie sytuacje, że dwoje młodych ludzi z jakichś tam powodów poznają się bliżej, zaczynają mieszkać pod jednym dachem, wbrew jakby też zgodzie swojej rodziny, dziadkowie, rodzice, no z tego powodu bardzo też cierpią. To ja myślę, że to nie są sporadyczne wypadki i myślę, że warto też o tym mówić, nawet takim doświadczeniem, żeby się dzielić. No zawsze rodzi się takie to pytanie, co uczynić w takiej sytuacji, kiedy dwoje ludzi, no w jakiś sposób, oni mówią, że oni chcą być razem, że się kochają, że żywią do siebie naprawdę wielkie zaufanie, że są dla siebie nawzajem wsparciem, ale nie są jeszcze dojrzali do tego, żeby zawrzeć ten związek małżeński. Lękają się tego. No jest taki stan, który dla wielu, dla rodziny zwłaszcza, takich wierzących osób, ja często to spotykam w spowiedziach, że ktoś naprawdę z wielkim bólem o tym mówi, bo no czuję, że nie jest to nie jest sytuacja, to jest sytuacja grzechu. Obiektywnie rzecz ujmując, jest to sytuacja grzechu, kiedy ktoś, no nie zamieszkując pod jednym dachem, oczywiście nie wiemy, co się dzieje, nawet nie o to chodzi, żeby się domyślać wielce, no ale nie jest to sytuacja normalna. Więc ja chciałbym w tym miejscu tak trochę się odwołać do tego, co na ostatnim synodzie i co w Familiaris Consortio, czyli w tej adhortacji, którą Jan Paweł II napisał na temat rodziny, jest coś takiego, używane jest często takie pojęcie jak stopniowalność albo pewna gradualność w pewnych sytuacjach takich różnych. Ja myślę, że to jest, papież Franciszek, on często do tego nawiązuje, to trzeba dobrze rozumieć, żeby też nie rozmywać pewnego zła, żeby zło nazywać jednak złem, żeby grzech nazywać grzechem. Myślę, że to dobrze robi nam też, żeby nie rozmywać języka, tylko żeby to jasno używać. Ale o co chodzi w tej stopniowalności? Mianowicie, no pewne sytuacje życiowe nasze, one, czy naszego osobistego też życia, nie są doskonałe. Jesteśmy jakby zanurzeni w grzech. I żeby wyciągnąć człowieka z tego grzechu, no to są jakby dwie drogi. Jedna to jest takie radykalne nawrócenie, że ktoś automatycznie w ciągu 10 minut zmienia swoje życie i zaczyna żyć dobrze, tak jakby w świetle Ewangelii, w świetle Biblii. Ale to są bardzo rzadkie przypadki. Najczęściej to nawrócenie dokonuje się stopniowo. Znaczy pomagamy człowiekowi dorastać do pewnego ideału. Ja pozwolę sobie przeczytać ten fragment z Familiaris Consortio, który mówi o takim nawracaniu się, zmienianiu takiej sytuacji w sposób taki stopniowy. Papież tam mówi, potrzebne jest ciągłe, nieustanne nawracanie, które wymaga wewnętrznego oderwania się od wszelkiego zła i przylgnięcia do dobra w jego w pełni, a które w praktyce dokonuje się często etapami prowadzącymi coraz dalej. Rozwija się w ten sposób proces dynamiczny, przebiegający powoli przez stopniowe włączanie darów Bożych i wymagań Jego ostatecznej i najdoskonalszej miłości w całe życie osobiste i społeczne człowieka. Więc jeżeli mamy takie sytuacje, ja myślę, że trzeba tym młodym ludziom pomagać, żeby oni jakoś stopniowo
dojrzewali
też dojrzewali. Jeżeli się postawi zbyt ostre takie wymagania,
można zniechęcić.
One mogą być zbyt trudne. Ja dotykamy teraz bardzo trudnego problemu, na osobną może audycję trzeba powiedzieć, ale chcę powiedzieć, że ta mądrość Kościoła, takiego stopniowego dojrzewania, stopniowego odrywania się od grzechu, jest też pewną drogą pedagogiczną, którą Pan Bóg chce nas prowadzić do uświęcenia i budowania też małżeństwa.
Dziękuję bardzo. Halo, prosimy.
Halo?
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, z tej strony mówi Anna z Warszawy. Ja słucham z wielką uwagą audycji, bo ona bardzo bezpośrednio dotyczy mnie jako małżonki. I moje małżeństwo chyba nie jest przykładem najbardziej szczęśliwego małżeństwa, bo mój mąż, który uważa siebie za wierzącą osobę, celebruje mszę świętą, bierze udział w Eucharystii każdej niedzieli. Mieszka z, tak jak się mówi, nie lubię tego określenia, kochanką. W przyszłym miesiącu będzie nasza 35. rocznica ślubu. I ja z mężem dosyć często rozmawiam na temat wiary, którą on wyznaje, i zwracam uwagę jemu na to, że żyje w grzechu. Był taki okres, że mówi mi, że on się właśnie nawrócił. I teraz już przestał mówić, że się nawrócił, ale dalej w tym tkwi. I co jest, ja czuję do mojego męża ogromną miłość. I czuję ogromną radość z sakramentu naszego małżeństwa, pomimo wszystkiego tego, co on czego się dopuścił. Czuję się piękniejsza z sakramentem. Ja cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem, i uważam to jako moje jakby zwycięstwo w życiu dotychczasowe. I pytanie właśnie, co z takimi związkami się dzieje i jak inni postrzegają te problemy. Dlatego z zaciekawieniem słucham audycji i też co chciałam powiedzieć, wiele rzeczy chciałam powiedzieć, jak słucham, ale jak już zaczyna się mówić, to wiadomo, jest trochę trudniej. Są osoby, które mówią, że no wiesz, możesz kogoś spotkać lepszego, to nie jest dobry człowiek, no różne epitety padają. A ja im więcej słyszę tych epitetów czy tych rad, tym bardziej jestem zbliżona emocjonalnie do mojego męża. I uważam, że w tym tkwi piękno też wiary mojej i piękno sakramentu, który jest ponad wszystkie te komentarze, te rady, których ja się i tak nie słucham, bo wierzę w to, że sakrament właśnie jest na całe życie, a chyba jeszcze nawet dalej. Znaczy nie chyba, według mnie dalej. Także bardzo dziękuję za audycję. Mam nadzieję, że mój mąż w końcu się nawróci. Jest to bardzo długi proces. Już kiedyś się niby nawrócił, wrócił, później znowu po prostu jest zagubiony, szuka I tylko mogę sobie życzyć i wszystkim innym, którzy są w podobnej sytuacji, żeby to jak najszybciej się stało. Bardzo dziękuję, szczęść Boże i szczęść wszystkiego Boże, najlepszego.
Szczęść Boże, Pani Joanna, pozdrawiamy.
Tak, to jest mimo trudnej sytuacji ten optymizm i to pozytywne myślenie Pani pokazuje...
Piękniejsza sakramentem.
Tak, pokazuje, że sakrament to jest nie tylko ten ideał, o którym my też tu mówimy w pewnym sensie, bo wiadomo, no musimy pewne rzeczy uogólniać, generalizować, ale to jest przykład na to, jak życie potrafi pokomplikować ten ideał małżeństwa. I powinniśmy umieć patrzeć na to właśnie z różnych stron. Dlatego, że Pani świadectwo, bo tak to przyjmujemy, Pani sposób podejścia do tego pokazuje dojrzałość. Pani w tym związku dojrzewa, a ten związek, każdy związek małżeński jest po to, żeby małżonkowie dojrzewali. Natomiast na pewno od strony męża można powiedzieć, że traktuje trochę przedmiotowo ten związek i przedmiotowo panią jako swoją żonę. On siebie traktuje jako człowieka wolnego, który może podejmować różne działania, bo uważa, że jest człowiekiem wolnym, ale nie umie oddać tej wolności na rzecz związku małżeńskiego. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest w artykule 24 takie zdanie, bardzo ciekawe. Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny. W braku porozumienia każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. To jest ten, powiedzmy, element małżeństwa w demokracji, prawda? To pierwsze zdanie, małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny i małżeństwa, my się z tym do końca zgadzamy. Natomiast na pewno nie widzimy możliwości rozstrzygania spraw osobowych, przedmiotowych tak, w sądzie, osobowych. Tutaj więcej pomaga nam, jak widzę u Pani też, nasza prawdziwa wiara, czyli wiara, w której jest miejsce na to, żeby widzieć człowieka drugiego też przez jego słabości. I to, co Pani powiedziała na końcu, że Pani liczy na jego nawrócenie, to jest to właśnie podejście już prawie że heroiczne, ale ono, myślę, że innym podpowie, nie rezygnuj tak szybko. Jeśli usłyszał ktoś, kto ma podobne problemy, a może i większe od pani, to być może podejmie właśnie taką, poczekajmy jeszcze. To jest tak jak w tej przypowieści z drzewem figowym, które nie rodziło. Jeszcze na następny rok, a kto wie, może zacznie owocować.
Ja jeszcze chciałbym, może to zabrzmi trochę negatywnie. Pani ma ogromne nadzieje, pani ma też wsparcie. W przestrzeni swojej wiary to jest istotne, to zaznaczyła. Ale czasem jest tak, że w takich sytuacjach, bo wspomniała, że mówią zostaw, odejdź, no, spotkasz kogoś, tak by spotkać kogoś na ulicy i to jest to, tak, i to jest nowa miłość, zupełnie nie. W biurze 4 kobiety, 3 z rozbitych małżeństw. I na tą jedną taką presję wywierały, że opisując swoje przykłady, żeby ona też dokooptowała do czwórki. I ona się nie dała. Właśnie nie dać się też podpowiedziom negatywnym. Tak. Halo, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jan z Warszawy. Ja mam taką wątpliwość, mianowicie spowiedź święta, komunia święta, odpuszczenie grzechów. Jest sąd ostateczny. Czy ja jeszcze odpowiadam za te grzechy?
Halo? Coś? Halo, halo?
coś się urwało. No. Ale tam jak pojawiał się wątek o spowiedzi. Ja tak chciałem dopowiedzieć do tej wcześniejszej wypowiedzi pani Anny. Mam nadzieję, bo z tego to nie, że pani żyjąc, no, została opuszczona przez męża, ale rozumiem, że żyje pani samotnie nadal, że pani nadal korzysta z sakramentów, uczestniczy też w Eucharystii i przyjmuje Komunię Świętą. Ma do tego absolutne prawo, bo to jest często tak, że ktoś zostaje opuszczony przez kogoś i później ma takie poczucie wręcz winy i no nie wiem, niekiedy jest takie błędne przekonanie, że wtedy ta osoba nie może już przystępować do Komunii Świętej. Wydaje się, że ona że jest rozwiedziona. Ale jeszcze raz powtarzam, to sam fakt, że ktoś został porzucony przez kogoś, albo odszedł z różnych powodów, bo z różnej, ale żyje sam, to nadal może w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła i w sakramentalnym życiu Kościoła. Myślę, że to warto, żeby to przekazywać też, bo spotykałem się już wielokrotnie z bardzo błędnym rozumieniem tego, tej zasady, którą w Kościele przyjmujemy.
Tak, szkoda, że pan z Warszawy, bo miał jakąś trudność, tak. I chętnie byśmy podjęli. Może jeszcze niech pan nie rezygnuje i do nas się dodzwoni. Przyjmujemy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przepraszam. Chciałem nawiązać...
A pana imię jeszcze?
Mariusz Doniec ze Skierniewic. Chciałem nawiązać do tej pani, która wcześniej się dodzwoniła do państwa, do radia. I chciałem powiedzieć tak, że niech nie traci nadziei, bo można byłoby długo gadać, ale ja jestem żywym przykładem, który właśnie coś takiego zrobił. 8 miesięcy, tak, mieszkałem z kochanką. Poszedłem po rozum do głowy, ale to żona długo i dużo się za mnie modliła. Ja z kolei się nawróciłem, zrozumiałem swoje błędy, bo to jej rodzina cierpiała. Wróciłem do żony, nawróciłem się całkowicie. No nie wiem, co tu powiedzieć. Chcę po prostu tej pani powiedzieć, żeby nie traciła nadziei i niech się modli, bo naprawdę dzięki Bogu ja zrozumiałem swoje błędy, wróciłem do żony, jestem katolikiem, chodzę do kościoła, spowiadam się, zaczynam żyć dopiero teraz, zacząłem rozumieć swoje błędy, które zrobiłem. Ciężko mi było po pierwszej spowiedzi, ale jak od tej spowiedzi jak wyszedłem, to taki lekki wyszedłem od tego konfesjonału ze łzami w oczach, ale wiedziałem, że już jakoś wychodzę na prostą. Także niech ta pani wierzy i się modli, bo naprawdę modlitwa robi cuda. I dzięki Bogu właśnie, że tak powiem, wróciłem do żony, mam rozum teraz, normalnie myślę, co tu powiedzieć, no wszystko jest okej, okay, no.
Pięknie, gratulujemy.
Dzięki Bogu przestałem pić, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, rzuciłem nałogi, nie piję, nie palę i to dzięki Bogu, po prostu dzięki Bogu, bo inaczej się tego nie da ująć. No.
Tak, zasada, którą księża profesorowi mówili. Tak. Jakże ona się tutaj sprawdza. Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy całą pana rodzinę.
Tak, panie
Mariuszu.
Dziękuję,
szczęść Boże.
Tak. Ja myślę, że też taka wdzięczność wobec żony, no na pewno w tym momencie jest niezwykle ważna, żeby umieć wobec żony, no myślę, że czyni pan to na pewno, ale też myślę, że doskonale pan wie, że to dla niej też nie było łatwe, podobne jakby zaufanie, ponowne otworzenie się, jakieś danie tej szansy nowej czy wybaczenia. I myślę, że takie słowa wdzięczności dla niej, takiego naprawdę wielkiego, wielkiego uznania, szacunku za to, co ona uczyniła, są bardzo ważne. I bardzo dziękuję jeszcze raz, bo myślę, że pani Anna też poprzez takie świadectwo no, będzie mogła naczerpnąć nowych sił. Ja zdaję sobie sprawę, że takie momenty zdrady, momenty odejścia, poderwania zaufania, one się szybko dzieją, ale leczenie to są długie, długie lata i one wymagają niezwykłej wrażliwości w języku, w drobnych gestach. No już coś, co było trwałe, zostało raz osłabione i później już odbudowanie tak na nowo takiego pełnego zaufania jest to bardzo długi proces. Dobrze, że w Kościele, ale też w innych miejscach, ale w Kościele są też instytucje, które pomagają w tym, żeby nie samemu też, bo to czasami jest, przekracza nasze możliwości, takie wybaczenie. Więc życzę też wszystkim, którzy może w takiej sytuacji są, jakiegoś podjęcia decyzji teraz, żeby powrócić, żeby zerwać, żeby jednak przyjąć kogoś ponownie. Ja myślę, że to są też najbardziej wzruszające momenty, kiedy coś takiego się w naszym życiu dzieje. To są najbardziej, w tym momencie stajemy się najbardziej ludźmi. To jest pełnia naszego człowieczeństwa, kiedy ktoś, tak jak ten syn marnotrawny, wraca, a ktoś drugi go przyjmuje z powrotem do siebie. To są takie momenty, które sprawiają, że warto żyć. I jeżeli znamy takie przykłady, albo sami jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy tej odwagi nam brakuje, to po prostu zachęcajmy siebie i niech ta audycja dzisiaj też może pomoże komuś odnaleźć swoją drogę do domu.
Radio Maria, godzina 22:58 i kolejny słuchacz jest z nami. Halo?
Halo?
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Imię Pana?
Józef.
Prosimy.
Chciałbym podać przykład mojego niestety małżeństwa, mojego przypadku. Niestety po 26 latach nagle niby normalnej rodziny, niby wielkiej miłości, żona nagle po wyjeździe oznajmia, że się zakochała w innym i po prostu już nie ma miejsca w jej sercu na miłość dla mnie. I od razu stwierdziła, że jest pewna tego na 100, nawet 200%. Ja to przy okazji powiem, islamista. I pytanie, co mam zrobić? Wróciła jakby o pozwolenie. Czeka na pozwolenie, że powinna mieć prawo do swojego szczęścia. Widzi to wyraźnie, jakby Bóg postawił jej tego człowieka na ostatnie lata, że tak powiem, na wielką miłość, szczęście i po prostu nie potrafi przestać o nim myśleć i nie chce przestać, nie chce zerwać kontaktów.
Panie Józefie, dziękujemy, pozdrawiamy i...
Pozdrawiam również, szczęść Boże.
Też jesteśmy w trudnej sytuacji.
Panie Józefie, ja takich przykładów znam sporo. Nie jest to pana sytuacja odosobniona. Powiem, że przy okazji tego synodu, który odbywał się w dwóch etapach, najpierw nadzwyczajny, później zwyczajny o rodzinie, znalazłem bardzo dużo świadectw, nawet przeszukując internet, podobnych świadectw do tego, które pan dzisiaj tutaj przedstawił. Ale powiem tak, ale nie znalazłem nigdzie w komentarzach pod tymi różnymi sytuacjami jakiegoś rozwiązania. I to mnie trochę zdziwiło. Bo zazwyczaj patrzymy, jeśli w internecie jest jakaś informacja, jakie są komentarze, czy ktoś coś radzi, często są jakieś tam porady, ale w tych sytuacjach ja nie znalazłem mądrego, który by się odważył powiedzieć zrób tak, zrób nie. Czy inaczej. Więc ja powiem tak, że to jest moment, powiedziałbym, takiego zakrętu w waszym małżeńskim życiu. Na pewno, i to ja mogę powiedzieć z całym przekonaniem, nie może pan powiedzieć, zezwalam, nie mam nic do ciebie, jesteś wolna, bo jeszcze raz przytoczę z tego kodeksu rodzinnego. Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach, wspólnie. Więc nikt nie może panu komunikować, ani pan też nie mógłby komunikować. Dlatego dopóki jest jakakolwiek możliwość, nawet gdyby czasowo się wyprowadziła, gdyby to bez tego, jak pan powiedział, zezwolenia, na które czeka, opuściła dom, to nie może tego robić za pana pozwoleniem. Tego jestem pewny, dlatego że nikt nie ma prawa takiego pozwolenia dać i pan też nie ma prawa. I w takich sytuacjach stosujemy też taką zasadę, o której też mówiliśmy. To wymaga trochę czasu. Ten powrót do domu ojca, o którym dzisiaj też wspomnieliśmy z przypowieści o synu marnotrawnym, wymaga sytuacji granicznej. Czyli syn marnotrawny znalazł się w takiej sytuacji, kiedy już nie miał wyjścia, był pod ścianą, ale wrócił, więc dlatego mówię, że w pana sytuacji w małżeństwie to trzeba tę przypowieść stosować z tym założeniem, że jeśli ktoś odchodzi, to nie jest tak, jak ojciec dał mu połowę przynależnego do niego majątku, bo w małżeństwie nie ma połowy tego, połowy tego. Tu jest wspólność, ja podkreślam. Prawo świeckie też to podkreśla. To jest wspólność. Pan nie ma prawa decydować, co należy do żony, co należy... Więc ona odejdzie bez tego, tej połowy, na którą może liczyć, ale sytuacja dalsza jest na pewno podobna, jeśli wytrwa pan w tym... No, w tej miłości, która stoi u podstaw, fundamentu waszego związku małżeńskiego, to na pewno to małżeństwo jest do uratowania. A ja się tu odwołam, bo mówiliśmy, dlaczego małżeństwo jest święte. Stan małżeński jest święty, ponieważ wielu uczynił męczennikami. I niech pan weźmie sobie tę część małżeńskiego życia jako część męczeństwa. Nie znamy planów Bożych, ale jesteśmy tu naprawdę w studio z Panem. Ja przynajmniej też w swoje modlitwy będę wpisywał Pana i przynajmniej na ten najbliższy czas będę prosił o światło i wsparcie Bożej miłości.
Halo, prosimy. Witamy serdecznie kolejnego słuchacza.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Piotr ze Zgierza.
Witamy panie Piotrze.
No mam taki problem, no bo 15 lat byłem ministrantem, zawsze chodziłem do kościoła i wszystko i chodzę i z dzieciakami i nie mogę po prostu żony przystosować właśnie do kościoła, żeby ze mną poszła. No i co tu zrobić, żeby ona się wreszcie no tak pozytywnie nastawiła do tego kościoła, no. Tak, no szkoda mi tych dzieci, no bo zazwyczaj jak idę tam do kościoła, to całe rodziny są, a ja jestem sam z dziećmi, a ona tam nie chce ze mną iść. No. Co ja mogę zrobić teraz w takiej sytuacji?
To już od momentu ślubu taka była sytuacja, czy to się jakoś po drodze, panie Piotrze, jak to się
To znaczy, stało, że... to było, no, ona już w rodzinie nie miała, rodzina jej w ogóle nigdy nie... Raczej tylko chodzili tylko na takie główne jakieś tam święta, jakby chrzciny, czy tam komunia, czy wesele, to tak, a tak to no to z domu tego nie wyniosła i nie wiem jak stworzyć, żeby ona
ale też to nie mogła. Ale to nie jest jakaś wrogość w stosunku do wiary, czy w stosunku do kościoła, tylko no, rodzaj takiej obojętności, rozumiem.
No tak, dokładnie, jak włączam Radio Maryja i zaczynam słucham jakiejkolwiek mszy czy coś, no to co, jeszcze nie masz dosyć, no przybyłeś w kościele i teraz znowu słuchasz, no i tak nie wiem co zrobić, no. Mnie to boli. Moja rodzina była zawsze wierząca i cała, zawsze byliśmy w kościele, czy... no i nie wiem co dalej.
No jest to takie, taka wiara drugiego człowieka, zwłaszcza to, co pan odczuwa. Myślę, że to też nie jest pan jedynym, który tego doświadcza, że ktoś z małżonków ma większą jakąś taką żywą wiarę, która się przejawia w uczestniczeniu w sakramentach i druga strona, która tej wiary jakoś nie posiada. No dla dzieci jest to na pewno bardzo też takie trudne do wytłumaczenia, zwłaszcza jeżeli są małe, dlaczego mama nie idzie.
No tak, no bo ja idę do kościoła. Tam cała rodzina i mama i ten i one się mnie pytają, dlaczego mama nie idzie do kościoła. No to mówię, no to jak wrócimy do domu, to zapytaj się mamy, tak?
No ja, panie Piotrze, myślę, że jakąś przyczyna, taka rozmowa, myślę, że zawsze jest pomocna, żeby znaleźć, gdzie tkwi przyczyna, dlaczego ktoś, no jakby nie, może jakieś jest zdarzenie z przeszłości, które sprawiło, że to doświadczenie rodzinne, no mówi pan, że na pewno jest bardzo ważne, ale też ja jestem przekonany, że pan też ma prawo, żeby mówić o swojej potrzebie takiej duchowej, że to chodzenie, korzystanie z sakramentów jest dla pana ważne i no to w wychowaniu ja dzieci.
Mówię, chodź, pójdziemy, no bo tam całe rodziny są. Mhm. Mówię, byśmy poszli razem, to ale nie, ja zostanę w domu, to i zazwyczaj no, zanim ona się ubierze, to tamto przygotuję. Mhm. Mówię, nie, no to jest normalnie nie do porozumienia, no. Mhm.
A i to jest to też powodem jakiegoś takiego napięcia waszych takich osobistych konfliktów, że
no właśnie nie, no.
Nie, to też nie.
Po prostu to trzeba, ja nie wiem, no mi się wydaje, no miałem wcześniej dziewczynę, która naprawdę chodziła ze mną do kościoła i wszystko, ale że poszedłem do wojska i zacząłem tam się szkolić i to i tamto, ale tam nigdy nie opuszczałem ani niedziel, to... I wróciłem tu, poznałem drugą dziewczynę i nie wiedziałem, że aż tak mocno można tak odłączyć od kościoła, no bo mówię...
No ja wierzę głęboko, bo no, was na pewno łączy też no swego rodzaju też miłość. Jesteście ze sobą złączeni sakramentem. Bo rozumiem, że małżeństwo zostało zawarte też w Kościele katolickim i sakrament.
Oczywiście, nie, no tak, to, no, to ona jest naprawdę super kobietą, super mamą, no ja, żoną.
Panie Piotrze, zna pan doskonale historię, to jest taka bardzo symboliczna historia dla całej historii Kościoła, kiedy święta Monika modliła się o nawrócenie swojego syna Augustyna i czyniła to ze łzami przez wiele, wiele lat. Kochając swojego syna, widząc, że no ta jego wiara jest bardzo słaba, że ona nie przynosi takich owoców w życiu. I po wielu latach ta jej modlitwa, taka pokorna, no pełna też czasami bólu, bo ja czuję w pańskim głosie, że to jest autentyczny ból. To nie jest tylko no, chęć zdominowania kogoś, narzucenia komuś własnej woli.
No ale, też o to chodzi ale, właśnie, że...
Ale myślę, że to wypowiedzenie tego, co pan też czuje z żoną, że sprawia mi to, no ból jest mi jakoś...
No bo to mówię, no to jest super kobieta, super mama, super żona, ale przychodzi niedziela, no to jest taki dzień, w którym ja to już od małego pamiętam, z rodzicami chodziłem, byłem ministrantem i się starałem zawsze być i nawet jako później młody chłopak, tam chłopaki się śmiali, że bo kapliczka była, to się przeżegnałem, to się śmiali. Ja mówię, dobra chłopie, z Panem Bogiem, nie?
No ja chcę jeszcze może tak żeby do pańskiego serca jakieś takie słowo zostawić papież Franciszek jest takim człowiekiem, który bardzo mówi o takich właśnie trudnych sprawach rodzinnych i on kiedyś takie rozwiązanie w pewnej katechezie wypowiedział, że aby rozwiązywać swoje problemy relacyjne, mężczyzna i kobieta muszą więcej ze sobą rozmawiać, więcej siebie słuchać, lepiej siebie poznawać i bardziej się kochać. Ja myślę, że to jest droga, która więcej ze sobą rozmawiać, więcej siebie nawzajem słuchać. Rozmawiać też o jakichś takich tematach, które są bardzo głębokie, dotykające sensu naszego istnienia w ogóle. Ja wierzę, że to jest droga, którą można jeszcze bardziej zbudować waszą jedność taką i kiedyś przyniesie to owoce takie, że żona będzie z panem też uczestniczyła w pełni w życiu sakramentalnym.
Panie Piotrze, ja bym jeszcze chciał tak się zwierzyć, bo trudno to nazwać radą, chociaż to, co powiem, wynika bardzo mocno z pewnego wydarzenia ewangelicznego. Mianowicie Pan Jezus naucza w pewnym domu, dom jest oblepiony ludźmi, tłumy dookoła i niosą paralityka czterech. Więc oni przebijają się przez ten tłum, przez ten dach, spuszczają go prosto przed Jezusa. Panie Piotrze, w swoim środowisku, czy w swojej rodzinie, niech Pan Pan jest pierwszy i niech jeszcze trzy osoby zmówi, poprosi o modlitwę i we czterech, we czwórkę polecajcie ogromnie tą sprawę Panu Bogu. Warren, 7 tomów historii chrześcijaństwa, znakomite dzieło. I jego żona mówi, żona opowiada, zawarli małżeństwo, on był zupełnie niewierzący, a z rodziny takiej czy owakiej, jeszcze może przepraszam za to owakiej różnej, i ona postanowiła się modlić za niego dzień w dzień, dokąd tylko będzie trzeba. I ta modlitwa trwała jeden rok, kiedy stanął przy ścielnicy. Za rok tej modlitwy on stanął przy... Ale ta czwórka to jest dla nas świadectwo, że weźmy się razem, zmobilizujmy się razem w modlitwie serdeczności. Niech Pan tę formę też w jakiś sposób uczyni swoją. Czwórkę ludzi. Pan jest pierwszy. Szczęść Boże.
I chciałem na sam koniec jeszcze pozdrowić księdza Zbigniewa Dyksa. Nie? Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Kolejny telefon, godzina 23:13. Czas leci, kochani goście. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z północy Polski. Na imię mam Leszek.
Witamy
Pana. Sprawa moja. Witam wszystkich w studio. Gorąco pozdrawiam. A sprawa moja to już taka chyba ogólnopolska znana. Przeżywam ogromną tragedię. 7 lat separacji, 3 lata ciągania po sądach. Nie wiem za co, nie mogę tego pojąć, zrozumieć. Dzieje się to w dużym mieście na wschód od Warszawy. Nie będę mówił nawet szczegółów, bo to ludzie zainteresowani to i tak może wiedzą. I znikąd pomoc. Jedynie jeszcze modlitwa. Staram się codziennie, znaczy uczestniczę od wielu miesięcy codziennie w Eucharystii. Wyrzucony z domu, pobity, wszystko co najgorsze, jakie plagi egipskie, to na mnie to już spadło, ale to jeszcze nie, bo jest w tym jeszcze córka. Myśmy się późno pobrali, teraz wszystko wychodzi, że ona w ogóle nie chce rozmawiać, ona jakieś długie życie sobie robi, 10 lokum sobie szykuje, 10, niezależna, bogata, zasobna. A ja jestem, no już czekam na zawał albo na wylew. Co pierwsze przyjdzie i tylko tej córeczki mi żal, tego dziecka. Bo kolejny rok, dziecko trzeci, czwarty rok z rzędu przeżywa horror. Nie potrafi się odnaleźć. Odnajduje się po szpitalach, po jakichś różnych nadużyciach narkotyków, leków narkotycznych. Znikąd pomoc. A to, co robi ze mną sąd lubelski, policja w Lublinie, no to jest horror. To jest coś strasznego. Nie mam siły się odwoływać na poczynania drani lubelskich. Drani, mówię otwarcie. Nie mam siły nawet ostatniego listu już napisać, bo już więcej nie chcę, ale ten jeden jeszcze muszę napisać. Jeszcze cała nadzieja w Warszawie, że mi w ministerstwie pomogą. Choć też tam mają tyle spraw, że nie sposób tego wszystkiego. Już więcej nie będę mówił. Proszę tylko, bo zwracam się do hierarchów kościelnych, bardzo wysokich w Polsce, bardzo wysokich. Znikąd pomoc. Coś tam tego, coś musicie rozmawiać. No jak tu można rozmawiać, jak do żony nic nie dociera? Ona sobie odświeża najwidoczniej jakieś stare sprzed małżeństwa, no, na starość i mnie już w odstawkę. Czuję się oszukany, tylko mi tej córeczki najbardziej żal. Takiej wspaniałej dziewczyny. Wspaniałej dziewczyny, zagubionej, znikąd. Rodzina patologiczna wychodzi na to, całkowicie. Wszyscy sąsiedzi czy tego, każdy współczuje, ale nic nie mogą, bo to jest tak jakoś straszne to miasto jest, do którego tam trafiłem. Tą córkę chcą na siłę, będę ją wyciągał, póki mi sił starczy, z tego Lublina. No już powiedziałem skąd. Także mam tylko prośbę, bo to jest jakiś atak szatana, to też mi jeden z biskupów powiedział, już nie pamiętam który. Po śmierci Jana Pawła II, naszego papieża świętego, papieża rodziny. I chodzi o to, żeby jakieś ogólnopolskie modły, tego coraz więcej jest. Uderza to w rodziny z wieloletnim stażem. My nie mamy takiego dużego stażu, ale przynajmniej późno. Bo to, co z młodymi się już dzieje, to już jest w ogóle chyba nie do opanowania. Ale chociaż zacząć od tych takich małżeństw wielodzietnych. Ogólnopolskie modły w Radiu Maryja, bo to gdzie indziej czy w telewizji trwam, na ratunek polskiej rodziny, bo jak nie uratujemy tej rodziny, to koniec z tą Polską będzie. Szatan uderzył w rodziny. Nie wiem, ja sobie z tym nie daję rady. Ja mam codziennie różne myśli, różne. Tylko jeszcze ta wiara, jeszcze te ostatnie siły. Jestem tak już schorowany, nie mam dosłownie zdrowia, żeby cokolwiek. Nawet mi już nie stać na 30 czy 40 list odpisywać na poczynania draństwa, które tak się szerzy dookoła. I modlę się o tą żonę, bo ją kocham jeszcze. No ale i tą córkę przecież, to jest nasze wspólne. I kto mi tak tam, no to jest szatana, ale znikąd pomocy. To jest szatana, to uderzenie. Inaczej tego sobie nie interpretuję. Ale mówię, no już nie mam siły, no już też mam swój wiek. Wczoraj akurat mi urodziny, kolejny rok do przodu, już nie będę mówił ile. Także bardzo proszę, tutaj jeżeli poza anteną któryś by z księży byłby łaskaw mi coś pomóc jeszcze, to bardzo chętnie swój telefon udostępnię, bo już nie chcę dłużej zabierać. Tylko mówię, proszę naprawdę jakąś wielką modlitwę, o wielką modlitwę, bo to wywraca się to. Ja już to od 3-4 lat śledzę. Separację mam od 7, a od 4 rok jak mnie po sądach jestem geniany, jak i dosłownie przysłowowy pies. Za klapsa, którego dałem jedynego i ukochanej córce. Jeden klaps. W córeczce, która była mocno uzależniona, jest nadal od komputera, od różnych rzeczy, czyli plaga współczesności dzisiejszej.
Tak. Panie Leszku, to my porozumiemy
tak,
się.
Tak, dziękuję.
Poza anteną.
Swój numer bym zostawił, żeby już nie przedłużać. Bo
tak,
nie
tak, jest, tak. Mamy pana numer, także
tak?
Spokojnie.
To tak, bardzo tak. Proszę. To pozdrawiam wszystkich innych i proszę o tą gorącą modlitwę. Tutaj trzeba naprawdę wielkich modłów. Tu nic nie pomoże. Jakiś jeden program, drugi, co jakiś, bo ja słucham, ja już od lat to słucham. Od lat.
Panie Leszku, to my porozmawiamy po audycji.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Przepraszam za długi wywód.
Szczęść Boże panu.
Panie Leszku, rzeczywiście sprawa, którą pan przedstawił, ona jest z tych spraw takich bardzo, bardzo osobistych, indywidualnych, gdzie przemieszanych jest kilka płaszczyzn, bo i wchodzi tu sprawa prawa i sądu, czyli no spełnia się to, że rozstrzygnięcie braku porozumienia przejął sąd. Sąd jest niezawisły, jeśli sprawa wyszła już poza wspólnotę małżeńską, no to wchodzą instytucje. I tutaj rzeczywiście skutek nieprzewidywalny. Tu ma pan rację. To, że sąd jest niezawisły, to nie znaczy wcale, że we wszystkich sprawach potrafi dojść do prawdy, bo to są też ludzie. I zwłaszcza w takich sprawach gardłowych jak pana, kiedy wymaga to uwzględnienia istoty życia małżeńsko-rodzinnego, to sąd bardziej kieruje się po prostu kodeksem, prawami, paragrafami. Ja powiem, że w tej sprawie to się będzie toczyć wszystko tak, jak wymaga tego procedura i tutaj na to ani pan, ani my nie mamy wpływu. Procedury są obiektywnie określone i na to nie mamy. Ale z drugiej strony pan tu się odwoływał i do czasu, tego swojego czasu, kiedy pan kolejny rok już zalicza swojego życia, liczy ten czas separacji. Ja myślę, że właśnie może ten pierwszy krok, przestać liczyć lata, przestać patrzeć na czas, który mija, czy który jeszcze jest potrzebny, a skupić się już tylko na tym, co pan sam czuje. Czyli gdziekolwiek pan jest, przed kimkolwiek pan staje, to właśnie prosić o tę modlitwę. Być może tu nie trzeba już czterech, jak mówił ojciec. To już nie trzeba 10, być może rzeczywiście panu jest potrzebna jakaś taka zorganizowana akcja ludzi, którzy będą się przez jakiś dłuższy czas modlić. Ale jest jeszcze jedna. Jeszcze jedno wyjście. Teraz bardzo dużo się mówi o nowennie pompejańskiej. Niech się pan zainteresuje tą formą. Jako kolejną inicjatywę, którą pan podejmuje. No bo z drugiej strony widzimy, są inicjatywy. Sąd, policja i tak dalej. Niech pan sięgnie jeszcze. Najpierw niech pan poszuka, poczyta, zastanowi się, czy jest pan w stanie podjąć jeszcze jeden taki wysiłek. Ta nadzieja do końca jest nam potrzebna.
Dziękujemy. I ostatni telefon dzisiejszego wieczoru. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sylwia z zachodniej Polski. Ja mam tylko taką... Słucham z uwagą tej drugiej części audycji, też pierwszą część gdzieś tam podsłuchiwałam. I taka... chciałabym się podzielić takim swoim odczuciem, to szczególnie z panem Piotrem i z tym ostatnim panem, którego imienia nie pamiętam,
Józef.
Z tym panem z Lublina, tak? Myślę sobie, że jak małżeństwo jest sakramentalnie zawarte, jest ważne, to nie jest tylko tak, że jest kobieta i mężczyzna i Chrystus, tylko też jakby to jest cała potęga Kościoła, więc myślę, że nawet jeśli są jakieś trudne sprawy, ja sama tego doświadczam, to po prostu proszę całe niebo o stawiennictwo. To jest jakby... Ta wspólnota Kościoła nie trzeba się jakoś chyba szczególnie, specjalnie organizować, choć na pewno jest to fajne, jest to dobrą formą. Ale myślę sobie, że i tak my tych stawienników po prostu mamy, tak? To są te osoby, które nosimy w sercu, ale też ci, którzy gdzieś tam w niebie orędują za nami nieustannie. I to jest ogromna tajemnica, ogromna potęga, ogromna moc. I myślę, że to jest taka moc, która ma naprawdę... która po prostu góry przenosi. O tak. I jeszcze tak myślę do pana Piotra, bo ja mam chyba podobny problem z moim mężem, tak próbowałam go kiedyś na siłę nawracać, nie wiem, tak chciałam bardzo, żeby on tak wierzył jak ja, a to chyba niekoniecznie tak się sprawdza. Myślę, że to a propos tych rozmów, to czasem one są takie bardzo drażniące, czasem jeszcze to trudniej wychodzi niż zamierzamy. W związku z tym może czasem zostaje tylko się modlić i po prostu czekać. Niekoniecznie, że tak powiem, ta druga osoba musi tak samo iść taką samą drogą, jak ja sobie wyobrażam. No właśnie, ale też całe niebo za nami stoi. Także wszystkiego dobrego życzę i jeszcze raz bardzo dziękuję za tą audycję. Pozdrawiam całe radio i wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
No i jest to też kolejne bardzo wspaniałe świadectwo pani Sylwii i cieszymy się, że słuchacze tak między sobą też potrafią sobie nawzajem udzielać porad, dzielić się, bo to takie słowa naprawdę mają wielkie znaczenie, że jest możliwe coś, co nam się wydaje bardzo odległe i niemożliwe. Więc ja myślę, że tak kiedy pani mówiła o tym, o swoim mężu i też pewnej różnicy w podejściu do spraw wiary, tak sobie przypominałem pierwszych chrześcijan czasami, czy nawet dzisiaj, kiedy są chrześcijanie, żony, mężowie, wobec ludzi, którzy są bardzo odlegli od wiary. I to nawet nie modlitwa jest niezwykle ważna, ale też zwyczajne świadectwo. To, że ktoś jest cierpliwy, ktoś, kto potrafi zachować pokój w trudnych sytuacjach, potrafi zachować nadzieję wtedy, kiedy przychodzą trudne momenty życiowe, to są wszystko owoce wiary. I jeżeli ktoś może żyć dzieląc się właśnie takim przeżywaniem swojej wiary, dając właśnie świadectwo takiego ufnego, radosnego, pełnego nadziei życia, to zawsze skłania tego drugiego człowieka: kim ty jesteś, skąd bierzesz siłę, skąd jest w tobie tyle nadziei. Więc to dawanie takiego codziennego świadectwa, właśnie nie zgryźliwych może uwag, nie jakiegoś takiego ciągłego namawiania, tylko właśnie takim świadectwem własnej dojrzałości jako człowieka. Myślę, że to są te dwie drogi, modlitwa i to świadectwo osobistego życia, które sprawiają, że ten drugi człowiek zaczyna dojrzewać, zaczyna dochodzić do wiary, zaczyna stawiać sobie więcej pytań, o których sobie wcześniej nie myślał. Więc z pewnością to jest niezwykle ważne. A to wstawiennictwo Kościoła, no ja już wielokrotnie słyszałem w Kościołach, kiedy jest odprawiana msza święta, są różne intencje, czasami za zmarłych są zamawiane intencje o zdrowie, ale też są intencje o błogosławieństwo i o pokój, o harmonię w rodzinie. O łaskę nawrócenia, o to odnalezienie Pana Boga przez kogoś. Więc ja myślę, że w tej modlitwie Kościoła powierzenie tego też w czasie Eucharystii, jako swego rodzaju intencje, złączenie tej intencji z ofiarą Jezusa Chrystusa, no sprawia, że ta nasza modlitwa staje się też owocniejsza, więc do tego też, na to chciałbym zwrócić uwagę i też może zaprosić, zachęcić tych, którzy taką możliwość mają.
Przykład na zakończenie, zaraz poproszę księży profesorów o podsumowanie naszej audycji. Jest rok 1981, początek roku. Ktoś tutaj z Polski niby jedzie na wycieczkę do Danii, ale z zamiarem zostania tam, to jest kobieta. Kiedy dotarła do Kopenhagi, jakiś tam pokój gdzieś na prędce zdobyła i pierwsze kroki kieruje do kościoła. I cały czas się modli tak. Panie Jezu, proszę Cię o męża tylko o jedną sprawę, żeby ze mną chodził do kościoła. Do kościoła przychodzi mężczyzna. Wtedy właśnie poznają się. On zszedł ze statku, był marynarzem w Kopenhadze, zszedł ze statku. Spotkali się w kościele, założyli rodzinę. Piękne małżeństwo, wspaniałe. I ona mi właśnie to opowiada. A ja chciałam, żeby tylko ze mną do kościoła chodził. Potęga wiary, potęga sakramentu. To potęga Kościoła, o którym przed chwilą słyszeliśmy. Piękne. Prosimy teraz o podsumowanie naszej audycji.
No to tutaj, jak słyszeliśmy i widzieliśmy też w części telewizyjnej, temat, w którym największą rolę odegrali nasi telewidzowie i słuchacze, zwłaszcza ci, którzy zechcieli zadzwonić, i myślę, że szczególnie im trzeba podziękować, bo byli twórcami, prawdziwymi, autentycznymi twórcami dzisiejszego programu. A ja bym chciał, żeby już tak też podsumować, powiedzieć to, na co cały czas tutaj tak zwracałem uwagę i podkreślałem, że małżeństwo to chrześcijańskie, katolickie jest sakramentem dla tych, którzy się kochają. I jeśli ci, którzy jeszcze są przed zawarciem małżeństwa, niech o tym myślą, czy to jest naprawdę miłość. I to nie byle jaka miłość, tylko miłość z wiary. Bo wtedy tylko będzie małżeństwo sakramentem, jeśli łączy ich miłość. A druga rzecz, jak mówimy, że miłość jest ślepa, a małżeństwo przywraca jej wzrok, ale ja bym chciał powiedzieć tak, że przed ślubem to my powinniśmy szeroko otwierać oczy i patrzeć na drugiego człowieka, starać się go poznać. Natomiast już w samym małżeństwie naprawdę często trzeba oczy zamykać. I z tych tutaj telefonów też widać, że w niektórych sytuacjach trzeba po prostu zamknąć oczy i oddać się ufnie Bogu, niech Jego miłosierdzie nam pomaga.
No ja też chciałbym wyrazić takie wielkie uznanie, wielką radość za te wszystkie głosy, które tu na antenie były wypowiadane, kiedy słuchacze też do siebie nawzajem potrafili nawiązać i znaleźć dla siebie jakieś słowa porady, otuchy. No to jest sens tych audycji, rozmów niedokończonych też, że nawzajem możemy dla siebie być świadkami, możemy być kimś, kto nas umacnia. Ja chciałbym zakończyć tę naszą dzisiejszą refleksję na temat przymierza małżeńskiego, czyli takiej głębokiej, autentycznej, jedynej w swojej rodzaju relacji pomiędzy kobietą i mężczyzną. Jest taka niezwykle ciekawa intuicja papieża Franciszka. Ona bardzo mnie uderzyła i tak na zakończenie, zanim przystąpimy do modlitwy też w intencji rodzin. Chciałbym to powiedzieć. Papież stawia sobie pytanie, czy zbiorowy kryzys ufności do Pana Boga, to, że wiara dzisiaj zanika, że nie ufamy Panu Bogu, nie jest związany z kryzysem przymierza kobiety i mężczyzny. Być może taki, no, coraz częściej spotykana niewiara, nieufność w to, że takie przymierze pomiędzy kobietą a mężczyzną na zawsze jest możliwe i daje człowiekowi naprawdę poczucie wewnętrznej wolności, szczęścia, o którym na początku ksiądz Jan też mówił. Jeżeli utracimy wiarę w to, że takie przymierze jest możliwe i daje człowiekowi szczęście, to też przestajemy ufać Panu Bogu. No, jest to niezwykle ciekawa intuicja, więc życzę wszystkim, którzy nas słuchają, przede wszystkim małżonkom, żeby jeszcze raz zobaczyli to swoje przymierze, przymierze miłości, przyjaźni, zaufania, i żeby odkryli w tym drugim człowieku obok obraz Pana Boga, ducha tego człowieka, odkryli własnego ducha, umocnili, i żeby jeszcze raz zaufali temu, tej prawdzie biblijnej, że jeżeli to przymierze jest dobrze zbudowane, jeżeli ono jest wierne, jeżeli ono jest trwałe, to prowadzi nas do pełni naszego człowieczeństwa i ostatecznie do zbawienia. No tego chciałbym życzyć. I ostatnie słowa papieża właśnie w tym kontekście. Jeżeli nie ożywimy sympatii dla tego przymierza, dla małżeńskiego przymierza, potrafiącej ustrzec nowe pokolenia przed nieufnością i obojętnością, dzieci będą przychodziły na świat coraz bardziej z niego wykorzenione, poczynąwszy od matczynego łona. Te małżeństwa są ważne, żeby to było środowisko, w którym dzieci będą mogły zakorzeniać się w historię zbawienia, którą Pan Bóg chce razem z nami przeżywać.
Dziękujemy bardzo. I tak rozmowy niedokończone w pewnym swoim etapie dobiegły końca. Gośćmi byli dzisiaj ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowicz i ksiądz doktor Zenon Hanas Palloten. Mówiliśmy o małżeństwie właściwie w życiu, chociaż tytuł był w kościele, absolutnie tak. Ta baza była tutaj zasadnicza. O demokracji jakoś żeśmy mniej sobie powiedzieli, ale wszystko przed nami, bo księża profesorowie już byli wielokrotnie na naszych audycjach i po dzisiejszej audycji sądzę, że te audycje będą kontynuowane, z czego się ogromnie cieszymy. Bóg zapłać, czy kogoś księża chcą pozdrowić? Taka jest tradycja.
No, ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wiem, że wielu też moich przyjaciół, palotynów też słucha, więc tak po prostu tych, którzy znamy się tak osobiście z codziennego życia. Bardzo serdecznie pozdrawiam, ale wszystkim słuchaczy z całego serca życzę błogosławionej, spokojnej nocy i dobrego tygodnia pracy.
Ja się dołączam, bo w pewnym sensie weszliśmy już głęboko w tę rodzinę Radia Maryja przez nasze programy, więc wszystkich naszych słuchaczy i tych, którzy tutaj pracują i trudzą się, również widzę za szybą. Serdeczne pozdrowienia jeszcze w duchu tej radości bożonarodzeniowej.
Także dziękujemy wszystkim, pozdrawiamy wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.